praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Czym jest kinezyterapia i jaka jest jej rola we współczesnej fizjoterapii? Próbując odpowiedzieć na to pytanie złożone, poprosiłem o rozmowę, a właściwie o partnerstwo w rozmowie Łukasza Stołowskiego, fizjoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem, który na co dzień praktykuje w rehasporcie w Poznaniu. Cześć Łukaszu.
Cześć Artur.
Łukaszu, to czym jest ta kinezyterapia?
No zaczynasz od grubych pytań już na samym początku, tak?
Kinezyterapia... To czekaj, zatrzymajmy się. Tak. To czym się zajmujesz, Łukaszu?
Ja, jeżeli chodzi o mój zawód wykonywany na co dzień, jest to fizjoterapeuta. Czyli będziemy wchodzić pewnie w definicje, o których już rozmawialiśmy, że jestem w nich słaby. No ale jakoś przez studia przeszedłem, także tam jak wiemy, definicje to jest coś, co trzeba poznać, zanim skończysz jakiekolwiek studia. Więc tak jak powiedzieliśmy sobie, z zawodu jestem fizjoterapeutą i korzystam z kinezyterapii, czyli leczenia ruchem. No bo może przetłumaczmy to na polski język, tak, żeby też inni nas mogli zrozumieć, leczenie ruchem, także tak, no korzystam z leczenia ruchem. Mhm. Czym dla mnie jest kinezyterapia i czym jest dla mnie leczenie ruchem? No jeżeli mam pewne cele u tego pacjenta, który do mnie przychodzi, no to nie ukrywam, że w dużej mierze korzystam właśnie z tych dobrodziejstw, jakie daje nam ruch. I myślę, że kinezyterapia różni się tak od takiego kolokwialnie myślę ruchu, jest po prostu dobranym ruchem pod danego pacjenta. Mhm.
No właśnie też dobre pytanie. Myślę, że będziemy pewnie pogłębiali temat, czy dobranym, czy ona musi być specyficzna. Powiedziałeś, że jest to forma leczenia ruchem, tak. No jest to terapia ruchem, to jeszcze myślę bardziej takie parasolowe pojęcie, chociaż to są synonimy, leczenie, terapia, więc nie takie te różne dwa sformułowania będą. Ja myślę, że jesteśmy obydwoje fizjoterapeutami. Obydwoje też jesteśmy trenerami, na takim bardziej praktykującym, ty bardziej gdzieś tam z historią, natomiast i tak twojej pracy to się przenika. Ale ja sobie nie wyobrażam, ja to wielokrotnie powtarzam w podcastach, nie tylko w ogóle w swoich wystąpieniach i wypowiedziach, jak zacięta płyta, nie wyobrażam sobie utrzymać dobrostan psychofizyczny człowieka, nie stosując, a właściwie nie ruszając się, tak, nie uprawiając jakiejś aktywności fizycznej, już nie mówię nawet o treningu, ale po prostu nie będąc aktywnym fizycznie. No i wiemy, że z perspektywy tak naprawdę każdego układu w naszym ciele, czy to będzie układ endokrynny, czy to będzie ten aparat ruchu, co byśmy sobie nie wszczególnili, czy będziemy mówić o dobrostanie fizycznym, czy o dobrostanie psychicznym, ten ruch jest obowiązkowy, jest konieczny. Do takiego stopnia, że nawet ten dobrostan psychiczny no, jest bardzo ściśle powiązany z tym, że osoby mniej aktywne będą miały większe ryzyko zapadania na depresję. Wiemy, że nawet w nurcie EBM, Evidence-Based Practice, w zakresie psychoterapii, to właśnie ta aktywizacja, takie zachęcanie do tej aktywności ruchowej jest tym, co uwzględnia terapia behawioralno-kognitywna, ta, która jest najbardziej taka evidence-based i która jest skutecznym narzędziem, aby rozprawić się z depresją, zresztą nie tylko. I dla mnie zastanawiające jest i dziwię się, że ta kinezyterapia, ta terapia ruchem jest traktowana po macoszemu na studiach fizjoterapii. Ja mówię przez pryzmat swoich doświadczeń, ale obydwoje jesteśmy też szkoleniowcami i rozmawiamy z tymi ludźmi, którzy biorą udział w naszych szkoleniach. I tam cały czas, jak echo, wraca ta sama narracja, że no ta kinezyterapia, że tam w sumie mało o tym jest, jak dobierać te ćwiczenia, jak je programować, niewiele o tym jest.
No tak jak powiedziałeś, i szkoleniowcami, ja również prowadzę zajęcia ze studentami, także no muszę się z tobą niestety zgodzić, że studenci, którzy przychodzą do nas na piątym roku, sami wspominają, że nie są przygotowani w tym zakresie. I myślę, że oni zajęcia z kinezyterapii mają być może, mają również czasami z treningu i pewne aspekty się pojawiają, natomiast chyba niedostateczny nacisk jest na to kładziony. Jakby myślę, że trochę deprecjonujemy ten ruch jako coś takiego naturalnego, prostego w wykonaniu i właśnie skupiamy się na tych ciekawostkach, na tych rzeczach, które myślimy, że są bardziej skuteczne tylko dlatego, że są trudniej wypowiedziane, może fajnie pokazane, może też dorobiona jest do nich taki większy marketing. Być może właśnie to jest problem, że my nie stwarzamy dobrego marketingu dla kinezyterapii samej w sobie. Mhm. I może próbujemy ją za bardzo deprecjonować. Może to jest właśnie też problem i to jest też otwarte pytanie.
No, teraz i tak jest lepiej, bo w 2019 roku, jak zacząłem prowadzić tą swoją działalność w mediach społecznościowych, to myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że było naprawdę źle. Że te rzeczy, które dzisiaj na szczęście dla niektórych osób są pewnego rodzaju oczywistościami i zaczynają być takimi frazesami, one były całkowicie nowym, nieodkrytym lądem dla wielu w 2019 roku. Mówimy 5 lat do tyłu. Tak, ja nie mówię o 30 lat do tyłu, tylko mówię 5 lat do tyłu. I nie zanosi się na to, żeby systemowo coś się zmieniło. No ale dobra, systemowo nic się nie zmieni. Ja uważam, że można wiele rzeczy zmienić oddolnie. Nie musi system być wydolny, żeby inicjatywy poszczególnych osób, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w czasie mediów społecznościowych, kiedy te media społecznościowe jednak są skutecznym narzędziem do popularyzowania wiedzy, pewnych postaw i pewnej takiej współczesnej narracji na bazie aktualnej wiedzy, nie musimy się prosić systemowo. No i spróbujmy w ramach dzisiejszej naszej rozmowy trochę tą kinezoterapię spopularyzować i trochę pokazać, jakie jest jej miejsce i jak wygląda praktykowanie jej w życiu codziennym specjalisty.
Myślę też, że jest problem samej kinezoterapii taki, że ona jest właśnie kojarzona z tym ogólem, być może z taką kinezoterapią rozumianą, którą też studenci poznają w szpitalach, gdzie no też jest to taka pewna bolączka, bo uważam, że też zrzucamy trochę winę na system, gdzie tak naprawdę myślę, że jak przy dobrej organizacji jesteśmy w stanie pokazać fajne ćwiczenia, dobrać te ćwiczenia nawet do większej grupy osób. Ja tutaj zawsze i tobie chyba też wspominałem o tym, jak to wygląda w Szwajcarii. Na pewnej konferencji słyszałem taki wykład, gdzie terapeutka pokazywała, że właściwie po operacji naprawy stożka rotatorów pacjenci zostawali pogrupowani, jakby grupowe ćwiczenia były przeprowadzane dla tych osób, prowadził to jeden fizjoterapeuta i dopiero w momencie, jak wychwycono pewne komplikacje, pewne opóźnienie w procesie, to ten pacjent dopiero trafiał do indywidualnego terapeuty. I jak się okazuje, Szwajcaria, taki kraj, no troszeczkę może bogatszy nawet od Polski mimo wszystko i systemowo myślę, że też to lepiej do tego podchodzi właśnie. Także jak widać, można to po prostu lepiej rozwiązywać i jeżeli dobierzemy dobre obciążenia, no to kinezoterapia też może być naprawdę skuteczna nawet w systemie, gdzie nie mamy zbyt dużych środków finansowych. Mm-hmm.
No dobra, to jak wygląda ta kinezoterapia u ciebie na co dzień? Czyli trochę tak przejdźmy na poletko już twojej praktyki specjalistycznej. Mm-hmm.
No, ja zawsze kinezoterapię dobieram w zależności od celów tego pacjenta, z którym ten człowiek do mnie przychodzi. I jakbym miał to sobie zdefiniować we własny sposób, nie wiem, czy tak jest, taka kinezoterapia lokalna, czyli nakierowana na konkretny problem. Mm-hmm. I taka kinezoterapia zwracająca uwagę na ogólną aktywność fizyczną człowieka, tak? No bo jeżeli przychodzi z tym kolanem, no to być może pewnymi mechanizmami mechanotransdukcji, czy może jakimś wpływem na lokalnie, na te mięśnie, czy na ten staw możemy wpłynąć kinezoterapią.
Dobra, użyłeś trudnego słowa mechanotransdukcja. To ja dopowiem, bo ja będę to wyjaśniał, dlaczego, bo chciałbym, żeby to, nie wiem, czy jestem dobry, ale wiem, że zostawianie czasami takich pojęć powoduje, że pewne tematy są całkowicie niezrozumiane. Jasne. Mechanotransdukcja wydaje się być ciągłym, nieustannie trwającym procesem w naszym ciele, tak samo jak krążenie czy oddychanie. Jaka jest jej idea, jaka jest istota? Polega na, krótko mówiąc, na zamianie sił fizycznych albo poprzez stymulację siłami fizycznymi wywoływany jest szereg biochemicznych reakcji w naszym ciele i lokalnych, i takich oddalonych od miejsca tego obciążenia albo miejsca, gdzie jest wykonywana bezpośrednio praca mięśniowa. No i to jest taki proces, który nieustannie jest obecny w naszym aparacie ruchu. Jakiekolwiek zmniejszenie tej intensywności mechanotransdukcji, czyli zmniejszenie tych obciążeń mechanicznych, zabranie ich, odciążenie, takie unieruchomienie jakiejś części ciała czy całego ciała, no będzie wpływało niekorzystnie na każdą tkankę w naszym aparacie ruchu, bez względu na to, czy mówimy o kościach, ścięgnach, więzadłach czy mięśniach. One wszystkie będą traciły swój dobrostan, kiedy po prostu będziemy ten aparat ruchu unieruchamiali.
No na pewno z jedną rzeczą się zgodzimy, że jesteś lepszy w definicjach. To już mamy za sobą i z pozostałą częścią oczywiście też się zgadzam. I wracając lokalnie, patrząc na ten właśnie schemat mechanotransdukcji, czyli wpływając na tkanki, które być może mogą dostać dobry bodziec, który spowoduje ich nawet, czy tą regenerację, to jak zawsze to jest, powiedzmy, też słowo takie wyświechtane trochę, bo być może nawet nie chodzi o nią, i też o pewne mechanizmy zastępcze i kompensacje, bo czasami pewnych struktur nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić kinezoterapią, ale możemy fajnie lokalnie zapracować nad tym, żeby ten staw funkcjonował na tyle dobrze, żeby pozwolił temu pacjentowi zawodowi żyć na co dzień, jakby czy to prowadzić aktywność zawodową, czy być może sportową. I tak jak powiedziałem, kinezyterapia ta ogólnoustrojowa, że tak ją sobie teraz roboczo nazwę, gdzie ja trzymam się tych prostych zasad WHO. Ja nawet nie wiem do końca, czy one są tam przebadane, czy nie są, natomiast myślę, że te 300 minut aktywności, być może się nie zgodzisz, być może znasz inną definicję, ale myślę, że jeżeli sobie założymy to i będziemy do tego dążyć, to i tak ten człowiek dostanie odpowiednią ilość ruchu na tyle, żeby poprawiać swój dobrostan. Oczywiście dobieramy to potem indywidualnie do potrzeb. Tak? No, sportowiec jednak będzie potrzebował więcej aktywności, większej intensywności, ale mówię tutaj o generalnej populacji. Także tutaj o tych pacjentach, którzy do mnie trafiają, gdzie zawsze z tyłu głowy mam, ok, pracuję nad kolanem, ale wzmacniam też resztę ciała. I nie tylko myślimy o mięśniach i o układzie ruchu, ale również o układzie nerwowym, rozumieniu już może nawet bardziej podejścia psychologicznego. Mm-hmm. Dzieci, pacjenci, jak wiemy, czasami niekoniecznie wzmacniają nam się w rozumieniu, nie podnoszą większych ciężarów, ale czują się naprawdę super wzmocnieni mentalnie, że w końcu zaczęli coś ze sobą robić, mają poczucie sprawczości. I myślę, że też nie możemy zapominać o tej kinezyterapii w tym zakresie właśnie, które nam to daje. Nie?
Fajnie, że to poruszyłeś, bo kinezyterapia to, powiedzieliśmy sobie o dobrostanie psychofizycznym, mówimy, że kinezyterapia, no to wpływa i właśnie między innymi poprzez te mechanizmy, które mówisz. Czyli z jednej strony wiemy, że faktycznie z perspektywy aparatu ruchu możemy te wszystkie tkanki wzmacniać, dawać pewien potencjał do tego, żeby lepiej funkcjonowały. To jest pierwsza rzecz i to jest ta specyficzna dla aparatu ruchu działalność, ale również ta potem budowanie poczucia sprawczości, że ja mogę robić nowe ćwiczenia, może podnoszę większe ciężary. Nawet ten element taki behawioralno-społeczny, że wychodzę do ludzi, nawiązuję kontakty, pracuję z fizjoterapeutą czy trenerem. To są rzeczy, które potrafią być zbawienne w, kontekście no, tej rehabilitacji, czyli przywracania tego zdrowia do tego poziomu bazowego. No i teraz właśnie, mówimy sobie, użyliśmy sobie takich pojęć, terapia ruchem, leczenie ruchem, teraz się pojawiło słowo trening. Skoro mówimy, że tutaj jest ten ruch, ta komponenta tych ćwiczeń, to czym się różni trening sportowy od rehabilitacji według ciebie?
No, jak
i czy
ja
się różni?
Miałbym teraz, to tak sobie znowu roboczo stworzyć jakąś definicję, no to
i
pewnie...
I jeszcze przerwę ci, bo znowu było pewnie niedopowiedzenie i może się okazać, że ktoś prawilnie powie, ale rehabilitacja to nie tylko musi być aparatu ruchu, a trening sportowy można by tam drążyć. Rehabilitacja ortopedyczna czym różni się od treningu sportowego?
No właściwie tylko poziomem możliwości danego pacjenta, czy tam w tym przypadku nie wiem, klienta, podopiecznego, jakkolwiek to sobie nazwiemy, sportowca być może. I ten poziom możliwości może być obniżony przez swego rodzaju urazy, przeciążenia. Natomiast pytanie, czy są sportowcy, którzy tych przeciążeń nie mają, tylko ewentualnie są one aktualnie w remisji, czy jakby powiedzmy nie mają, nie dają dolegliwości i ten człowiek jest w stanie funkcjonować, ale być może czy to ścięgno, czy ten staw dalej potrzebują pewnych aktywności, które by wsparły ten stan. Także myślę, że ta różnica jest praktycznie znikoma i ja to też często być może cytuję, być może jest to gdzieś tam zasłyszane, gdzie po prostu rehabilitacia taka ortopedyczna jak dla czepialskich jest treningiem w obliczu kontuzji, tak? A trening jest po prostu treningiem, ale z drugiej strony, no zobacz, masz to bolesne kolano, ale w sumie trenować możesz górę. To teraz trenujesz górę, a wprowadzasz kinezyterapię dla kolana, tak? Gdzieś ta granica się w pewnym momencie zaciera, bo dolegliwości zaczynają ustępować. Gdzie jest ta granica, gdzie jeżeli co, pacjent stwierdzi, że go boli 2 na 10, to już jest trening, a powyżej to jest kinezyterapia. Więc jakby ja do końca tych różnic nie widzę. Pewnie trzeba było sięgnąć do jakiejś definicji, którą pewnie znasz.
Myślę, że tu cię rozczaruję, bo raczej takiej jednej definicji ustandaryzowanej nie ma, ale posłużę się taką pewną taką przedstawieniem poprzez definicję treningu sportowego, a potem zrobię jeden manewr, a mianowicie zamienię słowo trening sportowy na rehabilitację. I teraz odczytam to, bo to będzie zdecydowanie prostsze. Czym jest trening sportowy? Jest to proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych. Pojęcie treningu obejmuje także naukę nawyków ruchowych związanych z daną dyscypliną sportu. Tu można by się było czepić, żeby nie mówić cech motorycznych, tylko raczej zdolności motorycznych, bo to będzie bardziej złożone pojęcie. Ale to jest taka jedna z definicji akademickich, na które ja natrafiłem, kiedy uczyłem się na AWF-ie. A teraz zobacz, zamieniamy słowo trening sportowy i będę czytał dokładnie to samo. Rehabilitacja jest to proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych zdolności motorycznych. Pojęcie to obejmuje także naukę nawyków ruchowych związanych z kontekstem potrzeb danego pacjenta.
No tak.
Czyli właściwie to jest to samo. Mhm. I to też ja lubię przedstawiać na bazie takiego kontinuum, gdzie mamy, załóżmy, narysujmy sobie w głowie oś X, gdzie w połowie tej osi X będziemy mieli punkt zero, czyli taki wyjściowy dobrostan. Mhm. No i teraz wszystko, co jest z lewej, to będzie rehabilitacja, co jest tym działaniem, które ma przywrócić do tego potencjału wyjściowego nasze możliwości, a wszystko, co będzie za tym zerem w prawo, czyli pokazując to tak, w tą stronę, to będzie już ten trening, czyli poprawa tej wydajności, zwiększanie jeszcze możliwości tych zdolności motorycznych. Natomiast to, co jest ważne i chyba kluczowe do podkreślenia, to, że w całym tym kontinuum będą obowiązywały te same zasady. Mhm. Tu nie ma zmiany zasad gry. Czyli cały czas będziemy czerpali z podobnych
inny punkt
założeń.
Rozpoczęcia, no ale tak jak wspomniałem, no, inny punkt rozpoczęcia dla kolana, no, powiedzmy, albo dla kończyny dolnej, bo oczywiście ortopedia no, czasami zakłada, że być może jest tam więcej uszkodzeń, złamania, bo wypadki komunikacyjne też musimy o tym pamiętać. Natomiast ja pracuję z takimi pacjentami i mimo, że oni mają często, czy to są osoby po amputacjach, bo też z takimi pracujemy, okej, ta kończyna nie wykonuje takiego samego treningu, jak wykonywała wcześniej, ale góra jest zdrowa i korzystajmy z tych zdrowych i starajmy się też korzystać z tego, bo wiemy, jak dużo daje nam dobry trening w rozumieniu tego wyrzutu hormonalnego, znowu dobrostanu psychospołecznego i tak dalej. Czyli to zmęczenie jest czasami takie uwalniające. To już mówimy bardziej w kontekście znowu mentalnym niż fizjologicznym, ale myślę, że te rzeczy się ze sobą zbiegają w pewnym momencie i nawet pewnie jakbyśmy wrócili do tematu placebo i tak dalej, to też gdzieś tam to się wszystko pojawia, ale chyba łatwiej wykorzystać placebo w treningu ciężkim, niż wykorzystać ten efekt placebo w treningu, po prostu w treningu.
To dobre pytanie.
Być może zmęczenie naprawdę mocne dla człowieka też być może jest jeszcze bardziej dla niego tak zwanym resetem dobrym. No. Myślę, że zmęczyliśmy się parę razy tutaj jako my i też dobrze wiemy, jak to jest, jak człowiek rzeczywiście przekroczy tą swoją granicę i to przekraczanie granic znowu fizjologiczne, ale jednocześnie mentalne. Nie?
To prawda. Już któryś raz podkreślasz rzecz, która no, jest miodem na me serce, to znaczy podkreślasz sytuację, w której nawet jeżeli mamy kogoś z urazem kolana albo po urazie kolana, z czymkolwiek, co dotyczy kończyny dolnej, to wspominasz, że no przecież możemy ćwiczyć z nim też górę. I to jest w pełni zasadne. I to jest zasadne i pod kątem znowu budowania jego sprawczości, utrzymywania wydajności w ogóle, jego aparatu ruchu, utrzymywania jego zdrowia, wpływania pośrednio na proces rehabilitacji tej kończyny dolnej. I czy to się dzieje? Czy jakby ten model, o którym ty powiedziałeś, że jak my z kimś pracujemy, no dobra, przychodzi ktoś z tendinopatią Achillesa, weźmy sobie kontekst, przykład. To na ile często ktoś zajmuje się czymś więcej, aniżeli samym Achillesem? Tak z swoich obserwacji branży.
No teraz tak, no jak ja wejdę w swoją bańkę informacyjną, to oczywiście często, no ale też komunikujemy się, pracuję też w takim miejscu, gdzie wiem, że wszyscy, że tak powiem, podobnie pracujemy. No i to też jest, myślę, to problem dla nas tutaj w takich dyskusjach, bo no doskonale wiemy, że przychodzą też pacjenci, no i niestety nie wykonują tego, tak? Albo wykonują naprawdę, tak jak ty to nazywasz, homeopatię ruchową, gdzie dajmy na to, że ten Achilles przywołany przez ciebie jest nazywany wzmacnianiem wykonywanie wspięć na palce, gdzie my możemy to nazwać ewentualnie treningiem mobilności stawu skokowego, prawda? I jeżeli porównamy sobie do sił działających na to ścięgno w czasie chodu, czy biegu, czy do tego celu pacjenta, no to są lata świetlne przy tych wspięciach na palce, tak? Już teraz nie wspomnę o tym, co powiedziałeś, czy wykonują trening innych partii.
Tak.
No niestety nie, no trochę tak na zasadzie. Też wiem, jak z trenerami się rozmawia, gdzie wysyłają do fizjoterapeutów i często się okazuje, że fizjoterapeuta lub lekarz zakazują totalnie przychodzenia do trenera. Mhm. No, zamiast dać jakichś zastępczych form, tak? No bo przecież jeżeli my się komunikujemy, czy ja się komunikuję z trenerem, tak? Jeżeli dostaję od niego pacjenta, to ja mu jedynie co mogę przekazać, słuchaj, spróbuj, okej, to zmodyfikujmy, to zróbmy inaczej, dołóż tą część kinezyterapii, ale resztę rób normalnie, jakby nie ma przeciwwskazań żadnych. Tak naprawdę nic na to nie wpłynie, a wręcz przeciwnie, tylko i wyłącznie wpłynie pozytywnie. I czy to jest pooperacyjny pacjent, czy nieoperacyjny, no to myślę, że wyjście z ciągłego treningu to jest najgorsze, co można zrobić w ogóle dla sportowca. To myślę, że bardzo dużo sportowców się sypie w momencie, jak dostają kontuzję i jakby właśnie zaczynają przelegiwać, że tak powiem, ten okres czasu, które mogliby tak naprawdę robić inne fajne rzeczy. Także no niestety nie jest to super, super częste. Myślę, że spojrzę na tych pacjentów, którzy przychodzą do mnie od, powiedzmy, z miasta, że tak powiem, albo z Polski. Mhm.
Powiedziałeś o, użyłeś sformułowania, no, które ja lubię też używać, czyli homeopatia ruchowa. I tak, ja widzę, że to jest realny problem. Ja w ogóle myślę, że zarządzanie tymi obciążeniami, tym optimal loading, o którym zaraz sobie będziemy mówili, no jest problemem. I to nie problemem dlatego, że ta edukacja jest słaba, tylko w ogóle to jest wyzwanie pewnego rodzaju i w pewnych kwestiach my sobie możemy z tym lepiej radzić, a w pewnych trochę trzeba będzie robić takie bieżące eksperymenty. Ale co mamy na myśli? Wspomniałeś o tym, mówiliśmy o Achillesie, wspomniałeś o wspięciach na palce, jak tym heel raises. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do gabinetu pacjentka czy pacjent z tendinopatią Achillesa. No dobra, sprofilujmy. Niech to będzie ta osoba aktywna, powiedzmy siatkarz, lat 20 tam, 2 czy 3. Zakładamy, że jest w pełni osobą zdrową i ta tendinopatia Achillesa będzie najprawdopodobniej efektem po prostu przeciążenia, czyli taka oczywistość, taka proza trochę życia sportowego w siatkówce. I trafia do ciebie do gabinetu. No i teraz, jeżeli te dolegliwości jego bólowe są, i pytasz się, kiedy są te dolegliwości bólowe, i on raportuje, że no, jak zaczynam skakać. No, a czy pana bolały, jak pan tutaj wchodził w czasie chodzenia? Nie, w czasie chodzenia jest wszystko okej. Okay. No to dla nas to już jest punkt wyjścia, bazując na tym, co wiemy z literatury naukowej, na takich, no, uproszczonych, one zawsze będą uproszczone, badaniach biomechanicznych, które próbują nam określić, jakie siły działają na Achillesa przy jakich aktach ruchowych, no to wiemy, że nawet intensywny marsz będzie powodował, jeżeli jest tolerowany, to znaczy, że ten Achilles toleruje obciążenia może nawet trzykrotności masy ciała przy jakimś tam szybkim marszu. I jeżeli takiej osobie będziemy chcieli ordynować takie calf raises, te heel raises, o których sobie wspomnieliśmy, czyli spięcia na palce, no to wiemy, że z masą jego ciała, jeżeli to nie jest zrobione jakoś dynamicznie, z takim elementem dynamiki, takiego reboundingu, to co najwyżej tam będziemy mieli jakąś półtorejkrotność, może dwukrotność masy ciała, czyli obciążenia de facto w ćwiczeniu mniejsze, aniżeli te, z którymi on na co dzień bez problemu się zmaga chodząc. I to jest znowu super, że my kiedy planujemy tą kinezoterapię, planujemy obciążenia lokalne, chociażby tego Achillesa, no to możemy sięgnąć do literatury naukowej i bez problemu znajdziemy informację, że w czasie właśnie chodu te obciążenia będą tam od 2 do 3 krotności masy ciała. Jak przejdziemy do truchtu i tych biegów z większymi prędkościami, to te wartości będą wzrastały do 4, 5, 6, a nawet w czasie sprintów do 7 i więcej krotności masy ciała na Achillesie. Zobaczymy, że taki przysiad z masą własnego ciała to jest co najwyżej jednokrotność masy ciała na Achillesie, no czyli śmiało możemy ładować nawet ciężkie skłoty w takim treningu i to ćwiczenie nie przeciąży nam tego Achillesa. I teraz takie pytanie, czy to jest taka wiedza powszechna? Czy my to jako specjaliści wiemy? Czy nas się tego uczy?
No ja już tak gdzieś kiedyś powiedziałem, że chyba jesteśmy niewolnikami tych protokołów i potem się ze mnie śmiali. Natomiast prawda jest taka, że no my trochę takimi schematami chcemy albo bezwiednie się poruszamy, czyli okej, patrzymy diagnoza tendinopatia Achillesa, słyszałem, że protokół Alfredsona jest na to dobry albo protokół inny, no to patrzę w ten protokół i zaczynam go robić, tak? Tylko nie doczytałem, że w tym protokole istotne byłoby to i to i tamto, intensywność, być może wejście w aktywność, która prowokuje ten ból, no są pewne takie rzeczy, które jednak są istotne w tych rzeczach i myślę, że tak naprawdę właśnie tu jest ten problem, tak? No i czy to jest powszechne? No mam taką nadzieję, że jest i patrząc na social media, każdy o tym mówi, ale jednocześnie ci pacjenci dalej do nas przychodzą i się okazuje, że no nie było to wykonywane albo pacjent wykonywał naprawdę jakieś proste rzeczy, które de facto no nie miały prawa w tym przypadku. Nawet nie chodzi o to, że pomóc, bo pomóc to znowu, no pacjent jest zadowolony, bo go trochę mniej boli, natomiast tak naprawdę jeżeli mamy tego sportowca, o którym ty mówisz, no to są te skoki, czyli znowu te lata świetlne pomiędzy tym, co teraz robi i brakuje tej progresji, czy jakby dołożenia obciążenia, później dołożenia skoków i teraz znowu możemy korzystać z tych danych, o których wspomniałeś, bo no, może to jest nieodkrywcze, ale podskoki chociażby obu nóż będą mniej obciążające niż jedno nóż, ale musimy zacząć to robić, zanim zaczniemy biegać, bo z kolei bieganie to jest przeskakiwanie z jednej nogi na drugą, czyli pewnie jak sobie spojrzymy na te tabelki, byśmy chcieli progresować nasze ćwiczenia według tego, to już by wystarczyło, tylko by trzeba było zerknąć do tej tabelki. Mhm. Natomiast także myślę, że tu jest problem głównie. Nie? Mhm.
Powiedziałeś jeszcze o ćwiczeniach, którymi czasami widzisz, że ktoś wykonuje jakieś ćwiczenia. Ja ten problem jeszcze widzę czasami z takiej strony, że trafia do mnie ktoś z jakimś problemem i pytam się, co było robione. I na przykład mówi, że były jakieś tam ćwiczenia robione. Pytam się, czy ma te ćwiczenia. Mówi, okej, mam. Patrzę na nie i mówię, kurczę, niezłe ćwiczenia. W sumie zasugerowałbym podobne albo jakieś nieznaczne różnice, które de facto niewiele by zmieniły zapewne w tym procesie. Ale pytam się, no dobra, to robiliście, jak potem, co zwiększaliście? Nie? Ilość powtórzeń, czas pracy, ciężar, jakiś zestaw ćwiczeń. Cały czas to samo było. I tu jest kolejny element tej kinezyterapii się pojawia. Jeżeli oczekujemy na tym kontinuum od jakiegoś zubożenia tych możliwości ruchowych do poziomu zero i potem jeszcze chcemy iść dalej, to musimy stopniowo dociążać. Ta intensywność, szeroko rozumiana, już nie tylko przez kwestię ciężaru, tak, szybkości tego ruchu, ona musi wzrastać. A wielokrotnie pojawia się taka sytuacja, o której właśnie wspomniałem, że mamy zestaw ćwiczeń, nie progresujemy w nim, no i mamy taką sytuację, trochę taki obłęd. Definicja obłędu, jedna z tych takich śmieszniejszych, robić jedno i to samo, oczekiwać innych efektów. No, ten sam zestaw, nawet jeżeli względnie skuteczny na początku i może nawet adekwatny, do potrzeb takich kontekstualnych pacjenta, no po czasie wymaga zmiany, wymaga tego progressive overload.
A ja się właśnie zastanawiam, jak to się dzieje i skąd to się bierze, no bo też może być sytuacja, że ten pacjent w tym wszystkim jest, nie chcę mówić winny, bo ja uważam, że tak naprawdę ten pacjent nie jest zazwyczaj winny, bo on po prostu powinien dostać odpowiedni plan. I myślę, że tych planów trochę brakuje i to miałem na myśli, mówiąc o tych protokołach typu Alfredo. On sam sobie nie musi być zły, ale jeżeli to jest trochę tak, że przychodzi z tym Achillesem, proszę bardzo, z szuflady jest Alfredo, proszę robisz i w sumie co dalej, nie? Jakby proszę przyjść za miesiąc, zobaczymy jak będzie, ale fajnie jakby przez ten miesiąc dostał informację, że dobrze, tu robisz Alfredsona, potem dołóż sobie obciążenia za tydzień, za dwa tygodnie, weź ten plac w plecach, załaduj sobie trochę więcej tych książek, które masz w domu, no bo oczywiście wymówki pacjenta, że on nie ma ciężarów, nie ma dostępu do siłowni, nie ma czasu i tak dalej, no my to znamy i no gdzieś tam te wymówki im zabieramy takimi prostymi rzeczami, no bo ten plecak się znajdzie, butelki też się znajdą, myślę, jeżeli w więzieniu chłopacy potrafią wykonywać fajny trening, już nie mówimy o innych tam szczegółach, to myślę, że też w domu, jeżeli ktoś nie jest ubezwłasnowolniony, to jest w stanie to zrobić. I właśnie to brakuje, że po miesiącu przyszedł, wykonał to z pewnymi zasadami, no nie? Czyli tymi, które mi w tendinopatii, czy przy innych rzeczach też się trzymamy, czyli okej, progresja według bólu, obserwacja sztywności, prawda, i tak dalej. Proste zasady, wcale nie musimy tego utrudniać, można stosować jakieś kwestionariusze i tak dalej, prawda, no każdy będzie czerpał z tego, co ma, ale wydaje mi się, że pacjent właśnie dlatego przychodzi do ciebie, no bo dostał od kogoś te ćwiczenia, ale przychodzi do ciebie jakby z nadzieją, że teraz ty mu pomożesz, żeby gdzieś to słyszał. Z dwóch powodów, znaczy nie wiem, czy z dwóch. Tak myślę, że jeden to jest ten właśnie, że nie ma tego planu, konkretnego procesu, gdzie on ma być za miesiąc i co chcemy zaraz wprowadzić. A dwa, że to gdzieś tam traci tą nadzieję, no i że tak powiem szuka, bo no frustruje się, że to nie działa. Jakby ten ból mu nie przechodzi, a chciałby, żeby ten efekt był szybko. No i nie do końca też tłumaczymy, ale to myślę, że wszyscy, no bo to by musiał wytłumaczyć. No ja jestem o tyle, mam łatwiejszą sytuację, że lekarz mu tłumaczy, potem trafia do mnie, ja mu to tłumaczę i być może ktoś jeszcze mu wytłumaczy, nawet trener, tak? Natomiast jeżeli dostaje informacje różne, łącznie z tym, co w social mediach się dzieje, typu, no tutaj tendinopatia, dwie wizyty, już, jest już wyleczony, no to on jakby dostaje taki miszmasz do głowy, że w sumie to po co ja będę ćwiczył, jak ja tam pójdę do tych, co dwie wizyty i będę wyleczony. No i jak wiemy, to te przypadłości przewlekłe niestety tak łatwo nie przechodzą. Nie?
No to jest pierwszy punkt wyjścia, czyli nawet jeżeli czynimy jakikolwiek plan, a on powinien być, no to musimy wiedzieć mniej więcej, jakie są względnie realne ramy czasowe, w których dana dolegliwość może ustąpić, w jakim czasie możemy się z danym problemem uporać. To jest kluczowe, bo wiemy, że rzeczy takie, mówiliśmy o tendinopatiach, tak, Achillesa, no to wiemy, że one wyłapane względnie wcześnie, kiedy są takie reaktywne, jeszcze nie ma tu degeneracji, one są względnie lepiej rokujące do pozarządzania tematem. Po prostu łatwiej i szybciej się z nim najprawdopodobniej rozprawimy. Jak wejdą w jakiś stan chroniczny, pojawi się tam ta już tendinopatia degeneracyjna, no to temat może się z wielu powodów skomplikować. No to jest jakby pierwsza rzecz. Powiedziałeś też już o tych protokołach. I tak, w przypadku tego tej tendinopatii Achillesa mamy najróżniejsze, tak? Bo to powiedzieć o Alfredsonie, ale tam jeszcze mamy Stanisza, Bayer, mamy Silbernagel, to możemy sobie wybierać. Tylko teraz zobacz, ja dam pewien kontekst. Jednego, o jednym pacjencie już powiedzieliśmy. Siatkarz, lat 22, zdrowy, przeciążenie tego Achillesa trafia do ciebie. Drugi pacjent teraz się pojawia. Achilles, ten sam, te same dolegliwości, ta sama lokalizacja, ale kobieta, lat 55, otyłość, pod opieką diabetologa, przyjmuje statyny i nie gra w siatkówkę.
Nosi
nie
siatki.
Skacze.
Nosi siatki ze sklepu.
I ma ten sam problem. I trudno powiedzieć, że w tym przypadku tu będzie kwestia przeciążenia. Oczywiście możemy iść w narrację, że ona po prostu miała tak słabego tego Achillesa, że sobie po prostu nawet niewielkim chodzeniem po schodach przeciążyła.
No, jak to spojrzymy sobie na ten wykres Jill Cook, prawda, no to tam też się to pojawia, że jakby tak słabe ścięgno może dostać
tak,
małe obciążenie.
Tylko dlaczego ono jest takie słabe?
No tak,
bo jakby przyczyną nie jest to, że ona po prostu stało się tak słabe i teraz chodzenie
przeciążyło. Chodziła z siatkami do sklepu, do Biedronki. Lokowanie produktu.
Może być.
No, Lidla.
Może być. Tu najprawdopodobniej w grę wchodzi problem metaboliczny. Zresztą mamy wiele prac, które pokazują, że u generalnej populacji tam w zależności od pracy 40 nawet do 60% tendinopatii ma tą komponentę metaboliczną i tutaj gdzieś u tych osób jest rozjechany lipidogram, czy glikemia jest rozjechana, czyli mają tam problemy z cukrem czy z cholesterolem. Ja teraz tak to upraszczam, żeby zostać zrozumianym. I teraz ta kinezyterapia.
No właśnie.
Ten optimal loading jak będzie wyglądał? Tu u tego siatkarza robimy Alfredsona i tu będziemy robili Alfredsona. No, może się okazać, że u tego siatkarza ten Alfredson to będzie ta homeopatia ruchowa, no bo on może już być dużo dalej, aniżeli to, co jest w Alfredsonie, nawet jeżeli dorzucimy konkretne obciążenia, bo może już potrzebuje jeszcze czegoś więcej. A ta pani Halina może się okazać, że ona będzie reagowała wręcz bólową na takiego krojonego Alfredsona.
Tak, tak, tak. No to, żeby była jasność, to Alfredsona w ogóle ja osobiście bym u sportowca nie korzystał. Ja w ogóle, tak jak powiedziałem, daleko jestem od tych nazw protokołów i nazwisk. Wolę nazwać ją ten protokół More Protocol, czyli więcej. Nie chodziło o nazwisko, spokojnie. No nie wszystko kręci się wokół ciebie.
Wszystko zrobimy, wiesz, jak na nagraniu.
Czyli wycinamy, dobrze, rozumiem. Więc progresywne po prostu dociążenie, tak. Jakby też prawda jest taka, że ten optimal loading, pewnie do którego kiedyś dojdziemy, właśnie na tym polega, że progresywnie to dociążamy. Tak? Natomiast wracając do pani Grażynko Halinki, ta kinezyterapia też wpływa na te aspekty, o których ty powiedziałeś, czyli ten lipidogram, cukier, prawda, i tak dalej. No, to nie zmienia faktu, że warto by było jej zwrócić uwagę, żeby udała się do lekarza, zwróciła na to uwagę i tak dalej. Chociaż z moich obserwacji, ale to też jest moja bańka, no bo mieszkam w Poznaniu, troszeczkę inna klinika, taki profil trochę innych pacjentów, więc jakby okazuje się, że oni zazwyczaj są już zaopiekowani przez lekarzy w tych zakresach. No jakby czy dobrze, to już nie to mi oceniać, nie są to moje kompetencje, natomiast wracając, kinezyterapia też na to wpływa, tylko wtedy aż tak bardzo mnie nie interesuje lokalna kinezyterapia, przynajmniej nie na początku. Na początku interesuje mnie bardziej ten ogólnorozwojowa kinezyterapia, czyli zwiększenie w ogóle jej aktywności, być może zwrócenie jej uwagi na to, jak się ona odżywia, jak dba o siebie na co dzień, ile ona siedzi, czy ona mogłaby po prostu częściej wstawać, jak może zmienić swoje nawyki codzienne po to, żeby tej aktywności było więcej, bo skoro powiedziałeś, że chodzenie też jest fajną aktywnością dla Achillesa, no bo dosyć taką, która prowokuje tam pewne napięcia i mechanotransdukcja też zachodzi, no to jeżeli ona będzie się po prostu więcej ruszać, czy to przy przysiadach, które będą wywołane tym, że wstaje z tego krzesła w końcu, no to te napięcie też mimo wszystko lokalnie też będziemy oddziaływać. Czyli ta kinezyterapia ogólnoustrojowa też w jakimś stopniu będzie miała w sobie elementy lokalnej kinezyterapii i ustalimy sobie granice jej wytrzymałości i być może izometria, być może wstawanie obu nóż na palcach, to będzie też pewna forma dla niej tej lokalnej kinezyterapii. Także jakby myślę, że nie zabierałbym możliwości tej kinezyterapii lokalnej w takim przypadku również, ale jednak te swoje działania bym najpierw nakierował na to, co wspomniałeś, czy ten ogólny dobrostan, jak to ładnie nazywamy, tej osoby po prostu i stan zdrowia po prostu, który mógłby wpływać. Mówimy to z badań i wiemy to też jakby z genezy jakby problemów u tych osób, że to ma diametralne znaczenie.
ja obserwuję taką sytuację, w której wielokrotnie ktoś się pyta na szkoleniach, albo nie tylko w ogóle, to jakie ćwiczenie na tego Achillesa? Tak jakby to było kluczowe. Jeżeli sobie weźmiemy profil tej kobiety lat 55 z otyłością, z chorobami metabolicznymi, która ma ten problem tego Achillesa, to dla niej najlepszymi ćwiczeniami dla Achillesa może się okazać, że będzie podbicie jej aktywności do 7-10 tysięcy kroków dziennie, wrzuceniu jej na rowerek, żeby sobie po prostu ponabijała trochę takich minut takiej prozdrowotnej aktywności, żeby spaliła może trochę więcej kalorii, może to w jakiś sposób sprawi, że ten wydatek energetyczny, który w takiej ciągłej pracy, nawet czy to będzie spacer, czy to będzie jakaś pedałowanie na rowerku, jest nieporównywalnie większy, aniżeli robiąc jakieś spięcia na palce, to może właśnie dodatkowa pula kalorii, to może ten wydatek energetyczny sprawi, że w pewien sposób ten jej metabolizm, te problemy rdzenne zaczną się regulować i to sprawi, że nawet bez specjalnej interwencji może rozprawimy się z tą tendinopatią Achillesa u takiej osoby. Oczywiście możemy ten proces wspierać poprzez to lokalne dociążenie. Co więcej, ten proces może być jeszcze bardziej kompleksowy. No bo jeżeli pomyślimy sobie przez pryzmat tych ćwiczeń na Achillesa, ile mniej więcej trwa wizyta u fizjoterapeuty? 45 minut, godzinę?
Tak.
I co, będziemy godzinę robić ćwiczenia Achillesa? No. No oczywiście, że nie. I czasami nawet u tego sportowca, czy u tej pani Haliny, będzie zasadnym podejście, gdzie zrobimy sobie najpierw jakieś ćwiczenie złożone, jak przysiady na całą kończynę dolną, potem zrobimy sobie jakieś bardziej izolowane ćwiczenia na pośladki, na grupę kulszowo-goleniową, na przywodziciele, tak żeby ogólnie poprawić w czasie tej godziny mechanikę, biomechanikę tej kończyny dolnej i faktycznie takim 10-15-minutowym finisherem może być zwieńczenie tego procesu takim lokalnym dociążeniem tego Achillesa, a jak mamy panią Halinę, to na koniec jeszcze można jej powiedzieć, że no to teraz jeszcze właśnie ten rowerek, czy tam jakieś wiosło, czy jakiś interwał, czy praca ciągła, ażeby już mieć takie zwieńczenie całego tego procesu.
Tak, ale zobacz, że wracamy do tego marketingu kinezyterapii, że musimy to też temu pacjentowi przedstawić, dlaczego on to robi, dlaczego jest to istotne, tak? Bo tutaj przywołuję lekarza, który mi ostatnio wspomniał, że zobacz, do mnie pacjenci cały czas przychodzą po tabletki na kręgosłup. No nie ma takich tabletek na kręgosłup, są po prostu przeciwbólowe, tak? I tak samo przychodzą do nas po te ćwiczenia na tego Achillesa, więc musimy, moim zdaniem przynajmniej, wyedukować, dlaczego te przysiady, dlaczego to zwiększenie tej aktywności będzie u tej osoby istotne, a jednocześnie możemy dołożyć czegoś lokalnie, bo myślę, że to tak naprawdę nie zaszkodzi. Poza tym no, też wiemy o działaniu przeciwbólowym takiej lokalnej kinezyterapii. Także tutaj też nie możemy temu ujmować, czy to nie zależy, to będzie izometria, bo już wiemy, że właściwie znowu niezależnie od skurczu, od rodzaju skurczu, będziemy osiągać pewien sposób analgezję w tym rejonie, także warto by było z tego korzystać.
No, analgezja, działanie przeciwbólowe.
Tak jest.
Ja tłumaczę, to wiesz, ale ja jestem od tłumaczenia.
Umawialiśmy się, że wykorzystam parę trudnych słów, chociaż pierwszy raz. Teraz wracając do tego działania przeciwbólowego, no to dzisiaj sobie rozmawialiśmy, leczenie bólu bólem, tak. Czyli zwiększamy aktywność chociażby mięśni czworogłowych, pojawiają się te słynne zakwasy, to popraw mnie z nazwą,
DOMSy,
prawda?
Delay onset, tak, DOMSy,
czy jakby oczywiście możecie mnie już tutaj zaszlachtować za te zakwasy, natomiast odczuwa uczucie tego pieczenia na drugi dzień, no i troszeczkę zmniejsza wrażenia bólowe z Achillesa. Oczywiście tutaj mówimy pół żartem, pół serio, ale miałem takich pacjentów i generalnie ćwiczenia typu przysiad bułgarski spowodowały, że zmniejszyły się dolegliwości rozcięgna podeszwowego, bo tutaj pacjentka mnie wyzywała, że tak czuła nogi, że później zapomniała już w ogóle o tym problemie rozcięgna. To tak jak mówię, pół żartem, pół serio, natomiast w jakimś stopniu myślę, że też można korzystać z tego i troszeczkę podejść od tej strony marketingu, mówiąc jakby marketing, znowu to znaczy, ja mówię tutaj w zakresie sprzedaży tego, co my chcemy przekazać pacjentowi, żeby on nam zaufał, żebyśmy stworzyli takie warunki, żeby on rzeczywiście wykonywał to w domu. Bo wydaje mi się, że tu jest też problem, że nawet najlepszy protokół, jeżeli nie będzie wykonywany, no to czy to przez sportowca, czy przez tą panią Grażynkę, no to nie będzie działał, tak? No i teraz się trzeba zastanowić, czemu te osoby tego nie chcą wykonywać, nie? Mhm. Chyba właśnie to też jest duża rola nasza, żeby ich odpowiednio zmotywować. Ja przynajmniej próbuję znaleźć jakiś taki kompromis z tymi osobami, żeby wytłumaczyć to, co chciałbym, żeby zrobili, ale też wrzucić w to w ich właśnie status psychospołeczny też. I to jest chyba też właśnie powoli tego optimal loading można powoli przechodzić właśnie dzięki temu.
No to czym jest ten optimal loading, Łukaszu?
Czyli teraz ja będę tworzył definicję.
Stwórz.
ChatGPT, to miałem nie mówić, więc bo tak, ja zastanowiłem się nad tym, bo jak zaczęliśmy mówić...
Cieszę się, że jesteś przygotowany do rozmowy. To nie jest, to nawet na debatach mi się zdarza, że ludzie są nieprzygotowani.
Jest to trzeci raz w życiu, gdy jestem przygotowany, także czuję się zaszczycony. Więc a propos optimal loading, no znowu, ja sobie zawsze rozbijam to optimal i loading. Loading, czyli obciążenie. No i obciążenie tutaj widzę, to ten aspekt właśnie bio, w tym modelu biopsychospołecznym, czyli obciążenie adekwatne do tkanki, żeby ją rzeczywiście przez mechanotransdukcję, być może przez inne aspekty odpowiednio dociążyć i sprawić, że ona się zaadaptuje, być może się poprawi jej budowa chociażby i tak dalej, plus jakby wpłynięcie na resztę ciała, to o czym mówiliśmy przed chwilą, no ale też wrzucenie to w ten optimal, czyli też aspekty nie tylko bio, ale też psychospołeczne. Bo jeżeli pacjent nie ma niestety czasu, bo pracuje, ma trójkę dzieci, prawda, i tak dalej, to te możliwości wykonania takiego protokołu jak Alfredson chociażby, gdzie to zakłada dwa razy dziennie z odpowiednim obciążeniem i tak dalej, są praktycznie niemożliwe dla danej osoby, więc jakby musimy szukać jakiegoś kompromisu. I tutaj myślę, że ta motywacja w ten sposób byłaby istotna. I tutaj myślę, że każdy z nas by mógł przytoczyć bardzo fajne historie z pacjentami, gdzie rzeczywiście trzeba było troszeczkę pójść na pewne kompromisy, wprowadzić trochę inne obciążenia, zmienić nawet zakres wykonywanych powtórzeń, czy nawet ćwiczeń. Tu nawet podaję taki śmieszny przykład, gdzie dałem pewnej znajomej ćwiczenie typu hamstring bridge, bo uważałem, że akurat w jej przypadku to może jej pomóc w przypadku jej problemu z Achillesem. No ale tak już wyczułem pismo nosem, gdy ją zapytałem, jak to ćwiczenie jej tam idzie, że chyba nie za bardzo. No i tak wiedziałem, ona jest aktywną osobą, więc tak sobie domyśliłem się, że o co tutaj chodzi. Ona po prostu nie czuła za bardzo pośladków, wykonując tego ćwiczenia.
Surprise, surprise.
Znamy to ćwiczenie, tak? No i teraz... Okej, okay. To nie jest aż tak istotne ćwiczenie, możemy pójść na pewien kompromis w zależności też jeszcze od danej osoby, bo wiemy, że są takie osoby, które lubią dostać plan i będą go wykonywać w 100%, nie? A są takie osoby, które wiedzą lepiej i trzeba też się trochę do nich dopasować, no bo oczywiście one mogą stwierdzić, że to ja nie chcę korzystać z swoich usług, bo ty ze mną nie chcesz dyskutować, to ja sobie pójdę gdzieś indziej, no i gdzieś indziej niestety może wrócić do homeopatii. Mhm. Także myślę, że tu...
Tak, na pewno te dwie rzeczy, które już w swoich wypowiedziach się pojawiają kilkukrotnie, czyli ta edukacja. Oraz ta relacja terapeuta-pacjent, czyli ten therapeutic alliance, no one będą kluczowe, żeby w ogóle to wszystko, czym ta kinezyterapia jest, czym jest ten optimal loading, mogły zadziać się i być realizowane i zbierać jakieś żniwo, jakieś plony w postaci leczenia, efektów tego leczenia, no to musi być ta edukacja, musi być ta relacja. Także ja się z tym zgadzam. Ja jestem jednak w tej grupie, która będzie bardziej po tej stronie, że jednak w tej relacji terapeuta-pacjent to bezwzględnie terapeuta jest tą osobą, która wie więcej, a przynajmniej powinna wiedzieć więcej i to jednak ten terapeuta będzie no, po części sugerował, ale mówił, co się powinno wydarzyć, co się powinno zadziać, a niekoniecznie tutaj pacjent będzie przedstawiał jakiś koncert życzeń, co on chce, co on nie chce. Myślę, że jeżeli, ja odniosę znowu do takich waszych doświadczeń, jeżeli w takiej relacji doszlibyśmy do takiego momentu, w którym no, pacjent jest taką osobowością, która no, zaczyna sobie wybierać po prostu, co on chce robić, co on nie chce robić i przybiera taką formę takiego autorytatywnego decydowania, no to ja bym się z tego wycofał. To znaczy nie chciałbym uczestniczyć w tym procesie, nie chciałbym brać odpowiedzialności za efekty tego procesu, jeżeli miałbym przeświadczenie, że no, pacjent tutaj ma błędne przekonania i jego oczekiwania w kontekście, co ma być robione, żeby dał konkretny efekt, są po prostu bezzasadne, bo on tej wiedzy nie ma.
Tutaj też ten przykład, który podałem, jest też dosyć ciekawy, bo to ćwiczenie nie było moim zdaniem aż tak istotne, to było taki dodatek. W tym przypadku wspięcie na palce z obciążeniem dodatkowym byłoby najistotniejsze i tutaj bym się w żadnym wypadku nie zgodził na zmianę tego ćwiczenia akurat, no bo tak jak powiedziałeś, wtedy to już jakby traci jakikolwiek sens. Natomiast to tak troszeczkę właśnie psychologicznie można było do tego podejść, czyli pacjent dostaje pewną autonomię w tym przypadku, że daje swoje sugestie. Okej, okay, nie wpływa to z mojej perspektywy aż tak bardzo na ten proces. Wspięcie na palce bezwzględnie tak czy siak musi wykonywać. Także nie, ja się z tobą oczywiście zgadzam, że nie może być zbyt dużego koncertu życia. Natomiast to znowu kontekst tych pacjentów, którzy przychodzą do nas. Niektórzy po prostu kończą rehabilitację z nami właśnie z tych względów, że no nie do końca jak ten kompromis się pojawia, ale myślę, że to też znowu jest bardzo mocna i duża kwestia tego, z kim, kto i gdzie pracuje. No ja to zawsze powtarzam, tutaj często rozmawiamy, prawda? inaczej, gdy pacjent przychodzi na siłownię do trenera, prawda? A co innego, jeżeli za usz jest przyciągnięty przez lekarza, nie ćwiczył 20 lat i teraz chciałby podjąć jakąś aktywność, bo w sumie może nawet nie to, że chciałby, ale lekarz mu powiedział, że jak nie zacznie, to to się rozsypie do końca i wtedy ten sposób motywacji troszeczkę może być inny. No i tak jak powiedziałem, no jeżeli my mu, że tak powiem, zabierzemy tą autonomię w 100%, to jest szansa, że pójdzie po prostu gdzieś indziej, gdzie wiemy, gdzie no ten proces nie będzie wyglądał tak idealnie. Ale znowu, pewnie to jest wszystko kwestia sytuacyjna i najprawdopodobniej mówimy o tym samym, tylko inaczej to nazywamy.
Oczywiście kontekst będzie miał zawsze kolosalne znaczenie. Wróćmy do optimal loading.
No właśnie.
W pewien sposób przedstawiłeś to zagadnienie. Ja postaram się je ubrać taką definicję, bo żeby była jasność. W aktualnie dostępnej literaturze naukowej nie ma ogólnie przyjętej, ujednoliconej, ustandaryzowanej definicji, czym ten optimal loading w kontekście kinezyterapii powinien być albo mógłby być. Tego nie ma. Będą różne robocze, próby wytłumaczenia tego zagadnienia. W mojej ocenie one nie uwzględniają wielu rzeczy, o których już sobie powiedzieliśmy w tej rozmowie, czyli to będzie ta ułomność tych definicji takich roboczych. Ja przedstawię taką, która w kontekście tego, o czym mówiliśmy, wydaje się być bardziej kompletną. Mhm. Optimal loading będzie to globalne i lokalne, progresywne, wyjściowo intensywne dociążenie pacjenta z uwzględnieniem indywidualnej autoregulacji, czyli możliwości i ograniczeń, zmierzające do realizacji celu, jakim jest kontekst jego funkcjonalnych potrzeb. I teraz przejdę krok po kroku jako takie podsumowanie tej części rozmowy, którą już odbyliśmy. Mhm. Mamy globalne i lokalne, czyli
kinezyterapia.
Tak, możemy na rowerek panią Halinę wrzucić tak i lokalnie jest. Tego Achillesa dociążać, czy całą kończynę dolną, żeby poprawić jej biomechanikę. I to jest to. Dalej, progresywne, czyli ten sam zestaw ćwiczeń, nawet jak jest super zasadny, to musi być jakaś progresywność tych obciążeń, tych wyzwań motorycznych, lepiej powiedzieć. I wyjściowo intensywny, czyli wracamy do tego. Jeżeli ktoś przyszedł, ma bolesnego Achillesa, przyszedł intensywnym marszem i to go nie boli, a my mu powiemy, że ma teraz robić coś, co obciąża tego Achillesa mniej, jakieś ćwiczenie, no to trochę go regresujemy, zamiast go progresować i adaptować do tego progresu. I cały ten proces ma być z uwzględnieniem indywidualnej autoregulacji, czyli możliwości i ograniczeń. To mogą być możliwości sprzętowe, to może być jakaś eskalacja bólu. To jest w ogóle ten kontekst pacjenta. Indywidualne.
I te psychospołeczne również.
Tak,
są,
oczywiście. To wszystko to. No i do czego zmierzamy? Do realizacji celu, jakim jest kontekst jego funkcjonalnych potrzeb. U pani Haliny, tej pani Grażyny, o której mówiliśmy, to może być powrót do po prostu chodzenia na zakupy. I tyle. I po schodach bezboleśnie chodzić. A dla tego sportowca to będzie powrót do siatkówki i do współzawodnictwa na możliwie najwyższym poziomie. Nie? I myślę, że to jest całkiem zasadna, zgrabna taka definicja, którą gdzieś tam rzeźbiłem właśnie prowadząc w głowie taki dialog jak z tobą.
No ona jest lepsza niż ta, która się pojawiła w czacie GPT. Także drugi raz muszę się z tobą zgodzić, że jesteś lepszy w definicjach.
Napisz czat GPT, niech się dowie o mnie, on wtedy będzie mnie pytał.
Okej, no to jest jakiś pomysł. No, myślę, że tu jest wszystko, wiesz, bo to jest trochę tak, że myślę, że niektórzy oczekują po optimal loading tego, że dostaną konkretną dawkę, tak? I to, co jedna rzecz, co bym jakby może skomentował bardziej, a nie, że się nie zgodził, to, bo teraz znowu, ten wyjściowa intensywność też nie musi się wiązać z ciężarem, żeby każdy zrozumiał, no bo możemy zrobić rzeczywiście te wspięcie na palce, tylko musimy zrobić odpowiednio dużo, żeby osiągnąć pewien cel i tą adaptację właśnie, tak? Ale może się okazać, że naprawdę to musi być dużo tych wspięć, albo po prostu robić więcej kroków i tutaj znaleźć tą granicę. I są pewne parametry, które mi po prostu łatwiej je dozować, prawda? No ciężar właśnie, prawda? Ta intensywność wynikająca z liczby powtórzeń. No ciężej niż liczyć kroki, chociaż te krokomierze na to pozwalają, ale to byśmy musieli tak naprawdę chodzić na bieżni, żeby mieć ustandaryzowane warunki, bo nagle się okazuje, że ktoś idzie sobie na spacer, tylko zapomniał wspomnieć, że to jest nie u siebie w mieście, tylko w górach. Tak. I to są te same kroki? No nie do końca dla Achillesa, tym bardziej nie do końca, tak? Mhm.
Teraz, jeżeli mówisz o tym jeszcze takim dociążaniu lokalnym. Dobra, to sobie wytniemy, bo to straciłem wątek.
Dobra.
Także Arek, tu byś miał robotę, nie ma go, już mi nie chce słuchać.
The life.
Jeszcze przed optimal loading. Czekaj, bo tu miałem jakiś wątek, widzisz, sobie nie zanotowałem. Ale zaraz sobie przypomnę. Tu będzie cięcie, bo sobie wątek, wiesz, przypominam. Tak, leci dalej, no nic się nie dzieje. Wszystko działa.
No, co, jeszcze kwestia dawkowania, nie?
To
nie
o, właśnie, dawka. Dawkowanie. Dobra, okay. Intensywność, to chodziło. I teraz cyk, Arek, i tu będzie cięcie.
Bam.
I wchodzimy.
Karły.
Cyk, cięcie i wchodzimy. Powiedziałeś o tej intensywności. No i czasami ta intensywność to nie tyle będzie globalnie wyrażona właśnie nawet w ilości tych powtórzeń w ciężarze, no bo tak chcąc być takim prawilnym, no to w treningu siłowym serię powtórzenia to będzie ta objętość, bezwzględna intensywność to będzie właśnie wyrażona w tym ciężarze, czy czasami w prędkości tego ruchu i możemy mieć też objętość względną, czyli serię razy powtórzenia razy procent ciężaru maksymalnego, który podnosimy w danym ćwiczeniu, czy razy kilogramy, to są te niuanse, ale globalnie chciałbym podkreślić, że ta w ogóle intensywność tego obciążenia to właśnie mogą być też te serie powtórzenia, tak możemy na to patrzeć. Ale nadrzędnie nad tymi wszystkimi rozważaniami, typowo takimi numerycznymi, będzie poziom bólu. Mhm. Czyli nieważne, co ja sobie umyśliłem w tym optimal loadingu, jaką to ja literaturę nie przeczytałem, jak ja to nie zobaczyłem, że w pracach Silber-Nagel, jeżeli mam tendinopatię, tą mid portion i to wiem, że ona teoretycznie powinna być bardziej tolerancyjna na to niskie zejście piętą, a jeżeli mam tą tendinopatię zlokalizowaną bliżej kości piętowej, tak. No to teoretycznie bazując na niektórych jej pracach, no będzie to raczej gorzej tolerowane i lepszym pomysłem mogłoby być robienie tych spięć na palce z poziomu zero,
na początku,
bez opuszczenia.
Na tak. początku, prawda?
I to może być takie założenie błędne, czyli ktoś mówi, że okej, okay, boli go w tym miejscu, które teoretycznie sprawia, że powinien robić to z ziemi, ale on może świetnie tolerować to już z tym opuszczeniem. To trzeba sprawdzić, trzeba tak wytestować. Jest. To jest dla nas tylko z literatury jakaś informacja, że może tak być. Mhm. Ale w kontekście danego pacjenta trzeba powiedzieć, sprawdzam. Kolejna rzecz, jeżeli nawet jakieś ćwiczenie jest, no wydaje się, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi, które jesteśmy w stanie wyczytać i to, co usłyszeliśmy na kursach, mówią, że to ćwiczenie powinno być super na dany problem, a ono prowokuje ból u danego pacjenta, to prowokuje ból. No i teraz pierwszą miarą intensywności będzie właśnie miara bólu. Czy to będzie wyrażona w tej numerycznej skali NRS, czy to będzie w skali VAS. Ja zawsze jak mówię o tych dwóch skalach, to się uśmiecham, bo w tej chwili można zrobić sobie debaty i kłótnie, czy która z tych skali jest lepsza. Tak? I czy one w ogóle wyniki w tych skalach można ze sobą zestawiać. I oczywiście okaże się, że nie.
Możliwe. Natomiast że... z pacjentem musimy jakoś funkcjonować, prawda? I być może ustalić z nim zasady gry na wstępie, co to jest dla niego właśnie te 6 na 10, prawda?
No dobra, no właśnie. No i teraz zdarzyło ci się tak w twojej pracy, że miałeś pacjenta i robisz mu tę edukację. Czyli powiedzmy z kogoś z patellofemoral pain, czyli z tym takim bólem przedniego przedziału kolanowego, z przodu kolana, o takiej trochę idiopatycznym pochodzeniu.
No ale czyli nie bardziej wiem, stawowym, tak? O to ci chodzi, żeby nie mówić z kolei o tak. ścięgnie właściwym rzepki,
tak,
prawda?
Tak, tak. I wygląda, że to jest to. No i teraz robisz sobie takie testy prowokacyjne, czyli prosisz o wykonanie przysiadu czy zakroku, takich ćwiczeń, które będą pochodnymi. No i robi ktoś ten zakrok, ty poczułeś edukację, proszę im powiedzieć, jaki ból jest w tym zakroku, zero nie ma bólu, 10 ból nie do wytrzymania, 3-4 granica bólu, dyskomfortu. No i ktoś robi, patrzysz na niego, wykonał ten zakrok, stał, jaki był ból 7 na 10. No, nie wygląda to na 7 na 10, nie? Więc mówisz, znowu tłumaczysz, 0 nie ma bólu, 10 nie do wytrzymania, 3-4 granice dyskomfortu bólu. Proszę wykonać ponownie. Robi, widzisz, poker face, pięknie wykonany ruch, płynny, 0 zatrzymania, zawahania. Jaki ból? No, 7 na 10. No i co w takiej sytuacji?
Jeżeli mnie pytasz, czy mi się to zdarzyło, to zdarzyło mi się nawet w tamtym tygodniu oczywiście i to jeszcze najśmieszniejsze, że to była stomatolog, więc ją pytam, czy jak pacjent zgłasza ból, to co, jak ona reaguje, czy to tak samo pyta, ona mówi, że ona znieczula, więc to trochę mnie miała w sidłach swoich. Natomiast, no bo to jest rzeczywiście trudne od strony takiej mentalnej, no bo teraz musimy powiedzieć pacjentowi, że w sumie, albo on może zrozumieć, że my mówimy, że wymyśla sobie ten ból, no bo to w sumie niemożliwe, no ale jakby te parametry bólu jednak powinny spowodować jakiś grymas. No jakby zazwyczaj tak człowiek się zachowuje, prawda? No jakby nawet patrzymy na innych.
Zwłaszcza ból 7 na 10. To już no, jest intensywny ból.
To jest trochę tak, jak się dzisiaj śmialiśmy, czy ktoś widział ból, prawda? Jakby prześmiewczo, czy on w ogóle istnieje. Natomiast jakbyśmy mieli go zobrazować po wyrazie twarzy, no to widzimy, prawda? Jest zdjęcie człowieka z grymasem, no i widzimy, jak duży może być mniej więcej to ból, prawda? Dzisiaj widziałeś, jak ćwiczyłem, jak tutaj Bartek wrzucił zdjęcie moje, jak ćwiczę, jak duży ból wtedy mi tam towarzyszył i być może moglibyśmy też to właśnie w ten sposób określać. Nawet zobacz, że na tej skali, nie wiem, czy to będzie się nazywała VAS, bo mówiłem, że jestem słaby w definicjach, a mamy takie paski, gdzie jest buźka, prawda?
To będzie modyfikacja skali VAS, tak?
Bardzo możliwe. I teraz buźka czerwona, bardzo smutna.
No bo VAS to jest wizual, nie?
Jasne. Tam jest 0, 10 cm i tak dalej. Natomiast buźka czerwona, zła, smutna bardzo i tak dalej. Najsmutniejsza to jest 10, jakby po tym możemy to określać. Więc jakby być może takiej osobie trzeba było to pokazywać. Właśnie zobacz, to jest buźka teraz twoja, a ty mi mówisz, że jesteś tutaj. To zastanówmy się, gdzie jest ten ból rzeczywisty. No i to jest ten problem, że jeżeli ktoś nie odczuwał tego bólu nawet wywołanego treningiem, nie? No bo ciężko dobrze potrenować intensywnie bez odczucia dyskomfortu albo bólu, no to dla tych osób takich akinetycznych, nie ćwiczących nigdy, no to rzeczywiście te 6 na 10 to jest takie dosyć ciekawe odczucie, patrząc na ich twarz. Nie? Także być może teraz tak wpadłem na tą buźkę, muszę się
świetnie. Ale to jest fajny pomysł, nie? No. To jest taki... Trochę porządkujący, może tak. No. Ja wczoraj rano, kiedy otwierałem szkolenie, które wspólnie prowadziliśmy, wspomniałem o tych ramach poznawczych, w obrębie których funkcjonujemy. Czyli czasami właśnie wyobrażenia ludzi, to jak oni myślą o pewnych zagadnieniach, o pewnych konceptach, no mogą być skrajnie inne od tego, jak my je w pewien taki standaryzowany sposób próbujemy postrzegać. I właśnie fajnym narzędziem może być faktycznie pokazanie tego, no zobacz, no jak boli tak, to ta kamina powinna być, nie?
Tak.
To mówię, znak zapytania przy tym zostawiamy.
Ja mówię, 10 urywa ci nogę, no zakładam, że ta osoba nie wie, jak to jest, jak się komuś urywa nogę, no ale jakby tak obrazowo, no, prawda?
10 to będzie taki wysiłek, który już, taki ból, który już no, nie jesteś w stanie kontynuować.
Pytam, czy po prostu jest w stanie wytrzymać to i jakby czekamy na przykład, ja tak przynajmniej, to jest już bardziej z doświadczenia mojego, 30 sekund na przykład trzymamy sobie w tym bólu, jeżeli mi się on zwiększa, no to wtedy jednak jest ta sytuacja, że nawet jeżeli z tej szóstki, o której on powiedział, z tego grymasu, nagle się robi według niego ósemka, czyli ta jego baza 6, no ja sobie w głowie mówię tak 6, tak naprawdę to pewnie jest 4, no ale z czwórki na szóstkę, no nie chcę za bardzo tego pogorszenia w większości przypadków, więc może to by było kwestia tej ustalenia bazy, a przy okazji w dokumentacji pacjent bardziej wrażliwy, bardziej wymagający atencji.
Tak. No właśnie. A z jakim ty bólem pracujesz? Jakimś standardowym w wszystkich dolegliwościach? Czy jakoś to różnicujesz? Jak wygląda ten pain management, to zarządzanie tym bólem właśnie w tej relacji pacjent-terapeuta w obrębie tej kinezyterapii, która jest tytułowym?
Zostańmy przy tym przednim przedziale. Jeżeli ja wchodzę na przykład w sytuację typu split squat, typu przysiad w wykroku i pacjent zgłasza ten ból i nie widzę tego grymasu, jest w stanie wytrzymać tą pozycję i powiedzmy te 30 sekund jest w stanie w niej wytrzymać albo wykonywać tą pracę i mówi, że w sumie jest to ból akceptowalny dla niego, no to pozwalam na ten ból, ale z adnotacją, że jeżeli jednak w domu, no bo to też się sumuje, ta objętość się kumuluje, no u mnie zrobi 15 powtórzeń, być może nawet 3 serie, ale potem przez kolejne dni też chciałbym, żeby to robił, albo na przykład co drugi dzień i być może ta regeneracja będzie niewystarczająca i wtedy jeżeli po prostu dostanie informację, że ten ból się zwiększa i nie chciałbym wtedy, żeby w to wchodził, i wtedy czasami nie trzeba wcale zmieniać ćwiczenia, bo wystarczy, że zmniejszymy zakres ruchu, prawda? Mhm. Trochę dołożymy jakichś tam innych form, które zmodulują trochę ten ból.
Zwolnimy ruch,
zatrzymamy, wejdziemy w izometrię. On może dodatkowo powiedzieć, że mu przeskakuje wtedy w tym stawie. Wiemy, że akustyki się nie leczy samej w sobie, ale dla pacjenta jest to dosyć istotne, że mu przeskakuje i nie chciałby tego odczuwać, więc być może ta izometria w tym przypadku też byłaby dobrą formą. Teraz zobacz, my możemy spojrzeć na protokoły PFPS-u, jakie się stosuje, ale dobieramy pod tego pacjenta tu i teraz taką trochę metodą prób i błędów. Na zasadzie, dobra, zobaczmy, czy u niego to zadziała, zobaczmy, jak go zostawimy z tym, ale kurczę, z drugiej strony, jak dajesz komuś leki, to też nie wiesz, czy on będzie na nie dobrze reagował, czy to będzie wystarczająca dawka, czy być może trzeba ją zmniejszyć, bo się pojawiają jakieś skutki uboczne, które były na tej ulotce i akurat u tego pacjenta z jakichś względów się pojawiły. Ja już nie mówię o alergiach, takich rzeczywiście odczynach.
Albo nocebo.
Albo nocebo. No to nocebo w ćwiczeniach też się może niestety pojawić, jak się naczyta gdzieś tam, że to jest ćwiczenie złe, prawda? Przecież my
oczywiście
z tym
i zaraz sobie temat rozgrzebiemy.
Na co dzień niestety z tym walczymy. No przecież kolano wychodzące przed obrys stopy i pan mi nie zwraca na to uwagi, przecież tam się uszkadza wtedy staw kolanowy. No i to też jest trudne, no bo on się naczytał, prawda, w internecie albo usłyszał od innych fizjoterapeutów, lekarzy, no i potem musimy gdzieś tam mu to też spróbować wytłumaczyć w przystępny dla niego sposób, tak, żeby nie używać trudnych słów. Ja już dzisiaj nie używam.
Także... Dwa razy użyłeś. I ja musiałem nawet...
Trzeci raz. Aha, czyli trzeci mam...
Ja musiałem nawet wytłumaczyć, czym te słowa są.
Teraz jeszcze w dobrym tonie jest użyć słowa feminatyw.
O kurczę. To o tym będzie po 22.
O Grażynce. Wracamy.
Dobra. No tak. Ja jeszcze może dopowiem. Jeżeli mówimy o zarządzaniu bólem w kontekście kinezyterapii aparatu ruchu, to w literaturze znajdziemy pewne wartości liczbowe, takie numeryczne, które mówią nam, że w danym problemie możemy, zakładają, że możemy, sugerują nam, bo to nie przesądzam o niczym, że możemy z danym problemem pracować w danej intensywności bólu. No i tak znajdziemy na przykład 4 na 10 w przypadku tam kontuzji hamstringów, pracę Timisa Pollarda, ja to zawsze powtarzam, ale to są dobre przykłady. W pracach Silbernagle nawet znajdziemy wartości 5 na 10, że będą tolerowane, oczywiście takie jako te graniczne. Jeżeli sobie popatrzymy na pracę Andrew Sernera odnośnie przywodzicieli, to mamy 2 na 10. Tu są te kontuzje mięśniowo-ścięgniste.
Tak, pamiętam to. No.
I wiesz co, i ja faktycznie to będę zawsze podkreślał. Ja kiedyś to bagatelizowałem, no bo jednak wiemy, że ktoś powie 2 na 10, 3 na 10, no to jak to zróżnicować, tak? Albo 3, 4 na 10, czym to się różni? No te różnice potrafią być subtelne, ale z tych, chociażby z tych przykładów, o których powiedziałem, ja faktycznie widzę, że pracując z Achillesem, co do zasady częściej widzę taką regułę, że mogę sobie pozwolić na więcej i to jest dobrze tolerowane i nie powoduje mi flare-upów, jakiejś eskalacji tych dolegliwości, kiedy bardziej przegnę, a z przywodzicielami jest odwrotnie, czyli trochę z nimi jak z wydmuszką. One nawet lekko przeciążone, kiedy trochę przesadzę, zasugeruję za dużo, one lubią potem odpalić takim flare-upem, takim zaostrzeniem tych dolegliwości bólowych po takim dociążeniu. I to była dla mnie cenna informacja. Ja sobie widzisz, tylko żeby wyciągnąć to z tego, to ja musiałem przeczytać to, zobaczyć te wartości liczbowe. Na początku nie zwróciłem na to uwagi takiej, nie wyciągnąłem z tego to, co teraz mówię. Po prostu przyjąłem, ale mówię 2, 3, 4 na 10, hookers, nie mniej więcej tyle. Granica dyskomfortu bólu. Ale w praktyce pokazała, że te różnice jednak są. Ja się ich dopatrzyłem. Nie? Pytanie, czy to jest confirmation bias,
ale
czy nie.
Ale w ogóle też, to jest coś ciekawe, bo zobacz, to są badania, które przytoczyłeś, żadna nie jest wykonana na polskiej populacji. Jestem ciekaw właśnie, jak ten...
Tolerancja bólu, nie?
Tolerancja bólu, jak jest też kulturowo odczytywana przez różne nacje i tak dalej. Też jest ciekawe.
Ja myślę, że tu w ogóle warto powiedzieć o tym, że nawet już nie kwestia nacji, tylko kwestia pewnej populacji specyficznej. Czyli wiemy, i to wiemy, teraz już to nie jest kwestia gdybania, że sportowcy mają inną tolerancję na ból, aniżeli osoby nietrenujące.
Tak.
Bo oni właśnie w procesie treningowym są eksponowani na tą odpowiedź taką, nazwijmy sobie to bólową, z aparatu ruchu i im ta tolerancja wzrasta. Osoby mało ruchawe, takie akinetyczne, siedzące styl życia, zwał jak zwał, one będą co do zasady raczej odczuwały ten ból większy. No i to też w pewien sposób będzie sprawiało, że ta kinezyterapia no, będzie modulowana, ten proces kinezyterapii będzie modulowany.
No właśnie, bo teraz zobacz, masz tą Grażynkę, która, no powiedzmy już nawet nie chodzi o jej obciążenia zdrowotne, ale dajesz jej ćwiczenia typu wspięcie na palce, z obciążeniem nawet, bo już lokalnie chcesz zapracować, ona ci zgłasza ból 6 na 10, no nie? Ale może się okazać, że jeżeli ty zmniejszysz te obciążenie do 2 na 10, to z kolei nie wprowadzasz adekwatnych adaptacji na poziomie tego właśnie rejonu. No nie? Tak. Wiesz, o czym mówię. I być może właśnie musimy nie tylko parametrem bólowym się opierać, tylko właśnie też na zmęczeniu gdzieś tam próbować pracować. Natomiast...
Albo obejść pewne tematy, no bo zobacz, no. Jeżeli sobie mówimy znowu tak parasolowo o tym pewnym bodźcu takim progowym, o tym tej intensywności, która będzie miała znaczenie dla tej tkanki,
tak.
To ta intensywność może być ciężarem bądź szybkością ruchu, czyli tymi takimi parametrami w pierwszej kolejności, o których możemy pomyśleć. A jeżeli to będzie źle tolerowane, bo na przykład będzie prowokował ból, a chcemy dojść do jakiejś dawki progowej istotnej, to możemy zrobić to, co mówiłeś wcześniej. Czyli skupić się, no to dobra, robimy tylko z masą ciała, ale zrobimy bardzo dużo serii, bardzo dużo ilości powtórzeń, trochę obejdziemy, nie? Że właśnie trochę uderzymy od strony objętości treningowej w ten bodziec.
No i tak jak widzisz, no protokołów nie ma. Czy no one dają nam pewien schemat, od którego musimy odbiegać moim zdaniem na bieżąco i ten ból też jest jakimś takim wskaźnikiem i fajnie, że to się pojawiło w tych badaniach, dlatego że teraz już wiemy, że ten ból nie jest czymś, co na pewno nie musimy się go bać. Wiemy też to, że są pacjenci, którzy nie tolerują w ogóle bólu, a są tacy, którzy potrzebują być może nawet większego bólu. I ja takich pacjentów też miewałem. Zresztą, wiesz, ta historia Alfredsona też jest taka, że właściwie ja nie wiem, jaki on miał tam ból w trakcie wykonywania swoich ćwiczeń, tylko określił to pewnie wtedy jako to, że to było bolesne, prawda? Też nie wiem, jaki był jego próg bólu. No bo on określi na przykład 3 na 10 na podstawie swoich odczuć, prawda? Tak. I miałem pacjentów, którzy rzeczywiście już odali temat, mówią, dobra, wracam do sportu, nieważne, czy mnie boli, czy mnie nie boli. I kolokwialnie mówiąc, się zahartowali, no i miesiąc, dwa, trzy i nagle no już teraz mnie nie boli. Hmm. I no, też mam takich pacjentów, gdzie kurczę, no robimy dużo rzeczy, a najwięcej co pomogło, to powrót do sportu. Czyli wiesz, przychodził, ojojał się, my go trochę ojaliśmy, że tutaj ci jeszcze boli, no to spróbujmy takie ćwiczenie, spróbuj jeszcze to, może zróbmy zastrzyk, może idź jeszcze na rezonans zróbmy i tak dalej. Nagle wraca do sportu, przez pierwszy tydzień trochę go boli, drugi tydzień już go mniej boli, a jak już wygrali mecz, to już go nic nie boli.
No dobra, to od razu ja teraz mam kolejny temat. A co w sytuacji, albo czy obserwujesz taką sytuację, że pacjentowi dolegliwości bólowe się nie zmniejszają, a poprawia się jego sprawność po tej kinezyterapii? I czy poczytujesz to jako zjawisko pozytywne, czy raczej za coś, taki sygnał, że coś nam umyka i ten ból jednak nie spada?
To jest, wiesz, to jest pytanie typu, jeżeli nie określimy tej bazy, czyli na przykład powiedzmy, że Grażynka, niech będzie na chwilkę jeszcze ona, ją boli, ale po trzecim kilometrze chodzenia ją boli, tak? Mhm. Ale nie zapytaliśmy na którym kilometrze, tylko zapytaliśmy, czy ją boli w czasie chodzenia. No to teraz za miesiąc, jak ją zapytamy, czy panią boli w czasie chodzenia? Tak. Ale się okazuje, że ona chodzi teraz 6 kilometrów i dopiero wtedy zaczyna ją to boleć. Czyli ta sprawność, tak jak powiedziałeś, się poprawiła. Nie? No i drugi aspekt chyba trochę trudniejszy, bo może to miałeś bardziej na myśli, że być może się przyzwyczajają do tego bólu i zachodzi jakiś taki proces, o którym ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak on dokładnie wygląda z punktu widzenia neurofizjologii tego bólu, ale no rzeczywiście dobra, no gra, widzi, że no strach też minął, prawda, no bo wcześniej mógł się naczytać albo posłuchał, że kolegę też tak bolało i zerwał tego Achillesa, a on w sumie biega z tym bólem i nic się nie dzieje. I są takie kontuzje, które wśród biegaczy wiemy, że najlepiej reagują na tak zwane zabieganie. Jakby tego nie, jako fizjoterapeuci raczej tego nie zalecamy. Ale znam fizjoterapeutów, którzy to przeszli, czy to kolano biegacza, czy to rozcięgno podeszwowe. Po prostu biegali z tym bólem. No i prędzej czy później po prostu przeszedł ból. Nie wiemy, co tam się zadziało na poziomie histologii, nie wiemy, co się zadziało na poziomie tkanki. Być może to jest tkanka, która przestaje boleć, a tak naprawdę jest duże ryzyko, że się zerwie. No nie wiemy tego, możemy podejrzewać. Wiesz, plecy, jakby tak jak mówiliśmy i szkolenie z pleców przeprowadzaliśmy i teraz to, co ja też obserwuję, w pewnym momencie plecy potrafią rzeczywiście przestać całkowicie boleć, ale zostaje na przykład ból w nodze. No to jak to się dzieje, że tam przecież ten dysk dalej jest tym samym dyskiem uszkodzonym, ale totalnie on przestaje boleć, ludzie mają pełen zakres ruchu w kręgosłupie szyjnym, a boli tylko ręka, no nie?
Tak.
Że te mechanizmy są na pewno ciekawe i obserwuję je. No i jak na nie wpływać kinezyterapią, to też jest sztuka, myślę, ciekawa. Mm-hmm.
Jeszcze wrócę do tego przykładu tej aktywności. Ja kiedy widzę, że może tak, ja wliczam to w ten proces, czyli zakładam, że mogą wystąpić okresy, a właściwie nawet dla mnie to jest czasami pewnik, że komuś się będzie funkcjonalnie, się będzie poprawiał, a ból wcale nie będzie tak samo ustępował. No bo ten ból nie będzie liniowo spadał, on może mieć... Jak weźmiemy sobie wartości uśrednione bólu w jakimś dłuższym oknie czasowym, to raczej będzie takie, jeżeli wszystko zrobione dobrze i idzie zgodnie z planem, to będzie taka krzywa, gdzie będzie się po prostu spadała w dół dynamicznie, potem się będzie wypłaszczała. To jak sobie uśrednione wartości weźmiemy. Ale jak sobie weźmiemy takie raportowanie dzienne, to może się okazać, że będziemy mieli spadek, tak, poszarpana linia, jakiś flare-up, znowu spadek, flare-up i tu będzie widać, że te piki są. Albo nawet te momenty takiej stagnacji, to dla mnie jest i tak zwiastun tego, że jest okej, okay, bo coś w tym procesie, co oceniamy, czyli funkcja, poprawia się.
Trend taki
i jest więcej prawdopodobne, że po czasie przy tej poprawie funkcji spadnie poziom bólu. I ja teraz przytoczę takie prace, bo wiesz, my mówimy sobie o tej kinezyterapii. Często z tą kinezyterapią w parze się mówimy o tych ćwiczeniach typu tam spięcia na łydki. Okay. Kojarzy się trening siły mięśniowej, zresztą powiedzieliśmy sobie, trening sportowy, bardzo podobne definicje. To mimo, że używamy różnych słów, to generalnie będziemy się mieszali cały czas w obrębie podobnych pojęć. I teraz. I teraz, jeżeli sobie... Kurde, patrz, znowu wątek straciłem. Ale zacznę od tego i teraz. Dobra, wiem definicję. Patrz. I teraz, jeżeli sobie pomyślimy o treningu siły i zmniejszeniu bólu, to trzeba podkreślić jedną rzecz. Jak z kimś trenuję i komuś się poprawia siła lokalna czy globalna, to nie ma bezpośredniego powiązania pomiędzy zwiększeniem siły a zmniejszeniem dolegliwości bólowych.
No niestety nie.
Niby oczywiste, ale no nie zawsze, bo jak sobie kogoś zapytamy, no to co się dzieje w kinezoterapii? No robię ćwiczenia, poprawia się wydajność, tam siła, no i wtedy ten ból się zmniejsza. Tylko tu nie ma bezpośredniego powiązania. Ale znajdziemy prace, które pokazują nam, że to powiązanie jest trochę pośrednie. Pośrednie poprzez co? Poprzez poprawę funkcji. Czyli wiemy, że zwiększenie siły prowadzi do poprawy funkcji, a poprawa funkcji koreluje ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Czyli jak przejdziemy sobie przez te trzy etapy, to tak jest. Jak sobie zabierzemy poprawę funkcji, to tak nie jest. Tak. I takim myślę dobrym zobrazowaniem tego, dlaczego by tak nawet nie mogło być, to jest chociażby fakt, że gdyby to była prawda, że zwiększenie siły zmniejsza dolegliwości bólowe, to osoby, które podnoszą więcej w przysiadzie, byłyby zawsze mniej bólowe, tak, co jest totalnym absurdem.
No myślę, że my się w ogóle skupiamy za dużo na tym bólu i to, co powiedziałeś, i myślę, że czasami się z tego śmiejemy, że wrzucamy tą hipertrofię i pacjent jest zadowolony, prawda, i tak dalej. I tak samo patrzę na sprawność ogólną, prawda, czy jakby patrząc na tą Grażynkę naszą, zwiększam jej aktywność fizyczną, ona chodzi więcej, spada jej tkanka tłuszczowa, chociażby poprawia się stan zdrowia. Czy ten ból po tygodniu spada do zera? Na pewno nie. Jeżeli to trwało długo, to też tego nie zakładam. Myślę, że skutkiem ubocznym poprawy funkcji właśnie będzie to, że ten ból będzie się zmniejszał i jak pacjent się też przestanie skupiać na tym bólu, też tym bardziej jest to dla niego lepiej, uważam. Tak? Ja nawet ostatnio miałem pacjenta, który też ciekawe zaznaczał sobie sam na wykresie, po jakiej aktywności, ile miał bólu. I też fajnie sobie spojrzeć na taki wykres i myślę też dla pacjenta i dla nas, bo to jest takie orzeźwiające trochę na zasadzie, że bo jak znowu go zapytamy, czy cię bolą te plecy? Bolą mnie, ale zobacz, tu miałeś tutaj dwa po tym treningu, teraz po tym samym treningu za miesiąc już praktycznie nie masz bólu. Czy reagujesz na to w jakimś stopniu? Znowu skupienie na bólu, wróciłem do tego, bo też z tym do tego do nas przychodzą pacjenci, ale myślę, że trochę odwrócenie od tego uwagi byłoby chyba też dużą częścią naszej edukacji właśnie. Mhm.
To prawda. Przejdźmy do pewnej, o ile ona istnieje. No dobra, ona istnieje, bo to trochę byłoby takie pytanie retoryczne. Specyfiki ćwiczeń. I trochę pociągnę wątek, o którym ty powiedziałeś, czyli o biegaczach, którzy sobie po prostu dalej biegali, tylko tak intuicyjnie sobie zarządzali tymi biegami.
Intuicyjnie,
i ten Achilles im wrócił do jakiegoś tam, załóżmy, dobrostanu, przynajmniej rozumianym w kontekście, nie było bólu. I to niezrozumiony przypadek, bo jak sobie popatrzymy nawet na pracę wspomnianą już przeze mnie wcześniej Silbernagel, to ona pokazała, że w ramach jednej z interwencji, którą oni eksperymentalnie sobie zrobili, było po prostu zalecenie biegaczy z tendinopatią Achillesa w postaci dalej biegajcie, ale tak długo i tak szybko, ażeby te dolegliwości bólowe właśnie nie były tam większe niż te graniczne 5 na 10 w czasie wykonywania tego wysiłku oraz na drugi dzień po. Okay. Czyli zarządzać sobie tym, co robili na co dzień, bez żadnych dodatkowych ćwiczeń, ale żeby trzymać trochę te dolegliwości bólowe pod jakąś kontrolą. No i dał to efekt taki, że ta tendinopatia, może tak, że te dolegliwości bólowe, bo to będzie bliższe prawdy, one się na przestrzeni czasu zmniejszały. Zawsze tam pojawi się ten wątek, o którym powiedziałeś, czyli no dobra, jak to wyglądało histologicznie, czy to ścięgno było szczęśliwym ścięgnem. Tak, zawsze to możemy robić, tylko nawet jak sobie będziemy tam USG przykładali, to okaże się to, co my tam widzimy, dalekie jest od tego, co to ścięgno może. Czyli nie ma bezpośredniego, ono to zawsze będzie kontekstualne, ale wiemy, że ból nie jest dobrym wyznacznikiem uszkodzenia tkanek, tak. Albo lepiej powiedzieć, nie zawsze będzie dobrym wyznacznikiem uszkodzenia tkanek, ale również możemy powiedzieć, że tak, dokładnie na tym samej zasadzie, że obraz struktury w USG, które widzimy, które jest niezmiernie w tej chwili modne, nie jest dobrym wyznacznikiem tego, jak to ścięgno toleruje obciążenia.
Tak.
Możemy pewne takie estymacje pośrednie sobie czynić, ale to będzie zasadniczo dalekie od prawdy po prostu.
Tak.
I my mamy te zresztą, to są też prace tej wspomnianej przez ciebie Jill Cook, czyli mamy sytuację, w której może się okazać, że prowadzimy rehabilitację danego ścięgna. No i co się dzieje? No i dzieje się sytuacja taka, że robimy sobie badanie USG i tyle, ile było nawet tej degeneracji. Tam jest, nic się nie zmieniło, ale nadbudowała się na przykład zdrowa tkanka. Albo czasami się nie nadbuduje, a funkcja zostanie przywrócona. No,
być może nie mamy też narzędzi, prawda? Być może za 10 lat będziemy o tym rozmawiać inaczej, no ale na tą chwilę musimy bazować trochę na takich właśnie aspektach, jak ten ból i wytrzymałość.
Wiesz, luki w wiedzy zapychane są domysłami. To jest jedna rzecz, o której ja często mówię. Natomiast ja lubię też powiedzieć, że nas obliguje to, że braki w wiedzy powinny no niestety być zapychane takim zdrowym, krytycznym rozsądkiem. a nie taką jakąś chórą optymistyczną czasami podejściem, że o, bo coś tam w jednej pracy, tutaj jest jakaś przesłanka i my od razu robimy to, pompujemy, podnosimy do kwadratu i mówimy, nadajemy temu istotność kliniczną, tak? A potem się odpala confirmation bias i wszystkie błędy poznawcze i my nagle mówimy, kurczę, no w tej pracy jest tak, jak tu mówili, bo ja to widzę u siebie, nie, w USG. A tak naprawdę guzik to ma znaczenie często. Specyfika ćwiczeń, na ile ona jest?
No jeżeli pomyślimy o mechanotransdukcji, no to nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było, no bo z drugiej strony no ciężko nałożyć odpowiednie napięcie na tego Achillesa czy na tą tkankę miękką bez specyfiki, no bo w ten sposób robiąc ćwiczenia na kończyny górne też by oddziaływał na tego Achillesa. No, pewnie jakimś tam mikroskopijnym poziomie pewnie tak się odbywa, ale no jednak tutaj muszę być specyficzny, prawda? Natomiast znowu w tej kinezyterapii ogólnoustrojowej znowu specyfika w rozumieniu nakierowania tego na podniesienie parametrów tętna, które spowoduje w ogólnym rachunku większe spalenie kalorii i tak dalej, no to pewnie jest, natomiast wtedy to nie jest specyficzne dla samego ścięgna Achillesa, tylko ogólnoustrojowo działamy na to pośrednio, tak? Więc, ale z kolei znowu idąc głębiej, no czy to jest taka specyfika, może łatwiej będzie to odnieść chociażby do kręgosłupa, gdzie wiemy, że z kolei tam aktywność fizyczna po prostu czasami bywa tak, że nie to, że byle jaka, żeby nie było, ale generalnie nie jest to aż tak bardzo istotne, jaka aktywność i często też potrafi nam się ten kręgosłup poprawić, ale poprawi znowu w rozumieniu dolegliwości bólowych. I myślę, że to jest coś, co powoduje, że my trochę tak się, może nie to, że się kłócimy, tylko tak trochę bazujemy na tym bólu i potem mówimy, o zobacz, terapia manualna też pomogła w sumie na ból, tak jak ćwiczenia, tak? Tylko zobacz, jaka jest różnica. No, terapia manualna nie poprawiła tych parametrów sercowo-naczyniowych, nie poprawiła parametrów
funkcjonalnych.
Funkcjonalnych, prawda?
Bezpośrednio, bo pośrednio zmniejszenie bólu poprawi funkcję, nie? No, ale, ale nie poprawiła, że tam prostowniki są silniejsze i mamy na przykład większy zakres zgięcia per se tolerowany, a nie chwilowo odblokowany przez inhibicję bólu.
Tak, natomiast no znowu wiedząc, że działanie mięśniowe przez ćwiczenia też może działać analgetycznie, czyli zmniejszająco na ból, no to też znowu tutaj specyfika pewna się pojawia. Także znowu specyfika w zależności od celu, co chyba per se jakby będzie o tym świadczyło, prawda? Natomiast znowu, w zależności od rejonu ciała, od tego celu możemy to nazwać mniej lub bardziej specyficznym działaniem. Natomiast myślę, że to też nie jest tak, że musimy być zanadto specyficzni, żeby dorabiać do tego aż tak dużą filozofię, żeby potem pacjent wracał do domu i przez paraliż, przez analizę nie wykonywał tych ćwiczeń, bo on w sumie nie wie, czy je robi dobrze, bo przecież z terapeutą lub z trenerem tak dużo czynników tam było istotnych, na które on miał zwrócić uwagę, a teraz w sumie już nie wie, czy to wykonuje dobrze, prawda? Także myślę, ułatwiajmy tym pacjentom na tyle, na ile to jest po prostu możliwe. Pewne aspekty są istotne bezwzględnie, bo tak jak powiedziałem, no dziwne, żeby poprawiało się coś, jeżeli nie dołoży tego obciążenia, nie zrobisz tego do odpowiedniego zmęczenia, prawda? No bo proszę robić wspięcia na palce. Dobrze, będę robić wspięcia na palce. No i jego wewnętrzne ja podpowiada, 10 to tak dzisiaj mi wystarczy. Ale pan miał zrobić do zmęczenia, prawda? I to 10 raczej nie jest na tej skali zmęczenia wysoko, prawda? Także musi sobie dołożyć obciążenia lub zwiększyć powtórzenia, nie? Więc, ale to są parametry, na którymi łatwiej, myślę, czuwa czy może pacjent, tylko musimy mu to przypominać albo mu to pisać. Wydaje mi się, że tutaj też jest nasz błąd często, że nie piszemy tych zaleceń. Być może w różnych formach trzeba to w ogóle wysyłać i na maila i tak dalej, żeby potem nie było, że pies mu zjadł, prawda, no bo są różne wymówki. Ale generalnie ta specyfika bardziej, nie za duża. Nie za duża specyfika, myślę, to byłby klucz.
Dobra. To ja jeszcze powiem, to prawda, ta specyfika, ona w pewien sposób, to zawsze będzie kontekstualne. Mhm. Jakby przede wszystkim ćwiczenia powinny być adekwatne do danego poziomu tolerancji obciążeń mechanicznych danej struktury. Mówiąc o takiej kinezyterapii lokalnej. Mówiąc o tej globalnej, no to znowu tolerancji chociażby i możliwości układu sercowo-naczyniowego, ale lepiej powiedzieć globalnie krążeniowo-oddechowego. Nie? Czyli jak mamy pacjenta, panią Halinę, która ma tą otyłość, miała tą cukrzycę i ma ten rozjechany lipidogram i przyjmuje te statyny, i ona prowadziła siedzący styl życia, no to nie będzie osoba, która będzie tolerowała bardzo intensywne wysiłki. To znowu, ten optimal loading będzie nas obligował, że może raczej zaczniemy od niskiej intensywności, takiej bardziej długotrwałej, a na interwały przyjdzie czas potem, bo one mogą być gorzej tolerowane w ogóle ogólnoustrojowo z perspektywy innych układów, a nie tego jej Achillesa. I teraz wracając już do tej specyfiki, ja lubię to zawsze przedstawiać taką drabinką, która jest między innymi proponowana przez Jill Cook, czyli na początku możemy posłużyć się już wspomnianą przez ciebie izometrią, nie dlatego, że ona jest bardziej przeciwbólowa, tylko dlatego, że lepiej możemy zapanować nad nią, nie? Że ona pozwala nam dozować ten kąt ustawienia, tą siłę tego skurczu, tej pracy, no taka, jaka jest tolerowana, w tym zakresie, jak jest tolerowany. Więcej możemy kontrolować. Potem już dodać pełną pracę czynną, w pełnym, no, nawet nie wiem, czy w pełnym zakresie ruchu, ale ćwiczenia fazą ekscentryczną, koncentryczną, izometryczną, kompleks cały. Potem możemy wykonywać ten trening siły mięśniowej, no bo de facto to będzie ta kinezoterapia, trening siły mięśniowej, z wykorzystaniem, to się nazywa functional strength, czyli siły funkcjonalnej. Ja to zawsze definiuję jako ćwiczenia w takich specyficznych ustawieniach kątowych dla potrzeb danego pacjenta. Okay. Czyli jeżeli mamy jakieś kolano skoczka, a ktoś jest siatkarzem, to najprawdopodobniej będzie się wybijał z okolic około 90 stopni, no może nie 90, ale pół przysiadu, tak lepiej powiedzieć. Mm-hmm. Tak będzie wykonywał skoki. Więc to będzie taki zakres kątowy, gdzie te przeciążenia mogą się pojawiać tam potencjalnie największe w fazie wyskoku i oraz lądowania. Potem pojawią się elementy szybkościowe. Mm-hmm. I potem pojawi się ta plyometria, czyli wszystkie ćwiczenia zawierające tą fazę, ten cykl stretch shortening cycle, czyli tą fazę rozciągnięcia i poddynamiczną, i potem ponownej pracy koncentrycznej. I to jest taki fajny model, na którym ja sobie tam pracuję.
Tam jeszcze w sumie można by było wrzucić, myślę, że no wiesz, oczywiście o ekscentrycznym treningu w rozumieniu tego, że możesz po prostu dzięki niemu użyć trochę więcej obciążenia, prawda? No jest to ten trening siłowy, tak. Ale gdzieś tam pomiędzy koncentryka a ekscentryka można by było to gdzieś tam wrzucić. I myślę, że też jest ten problem, że właśnie wszyscy zrozumieli ekscentrykę jako coś, co leczy ścięgna. Ale no, były tam po prostu inne rzeczy, które jakby przeważały w tym przypadku, prawda?
To nie rodzaj pracy mięśniowej odgrywa tutaj rolę, a w ogóle dociążanie.
Dociążanie, no właśnie.
Też
czyli ten MOR protokół.
Tak jest. Powiedzieliśmy o tym też fazie speed, o tej plyometrii. I to jest, myślę, niezmiernie ważne, żeby to podkreślić, że kiedy mówimy sobie o tych ścięgnach, to one nawet, kiedy dotknięte są tendinopatią, już bez względu jaką, to wielce prawdopodobne, że będą znacznie lepiej tolerowały nawet duże obciążenia, ale aplikowane względnie wolno, czyli ten trening heavy, slow resistance training, ale będą zdecydowanie gorzej tolerowały nawet małe obciążenia, ale w bardzo krótkich oknach czasowych. I to jest ważne, żeby właśnie kiedy potem pracujemy z tym siatkarzem, tym kimś high demand, to że ten Alfredson nie załatwia tego tematu, nawet jeżeli byłby zasadny w kontekście jakimś danego okna czasowego, to nie załatwia tego tematu, że potem trzeba trochę poskakać, że ten Achilles musi szybko trochę dostać tych obciążeń i popracować i też dostać tych obciążeń adekwatnie do tego kontekstu, to co było w tej definicji, kontekstu potrzeb tego pacjenta. Czyli jeżeli my sobie stwierdzimy, że robimy na koniec każdej sesji albo na początku, czy w ogóle w jakiejś koncepcji 30 skoków na sesji, robimy takie dwie sesje tygodniowe i mamy 60 skoków, to nie będzie optimal loading, biorąc pod uwagę ten finalny kontekst tych potrzeb. Czyli wiemy, że na takim meczu siatkówki, jeżeli będzie grał ten zawodnik przy siatce i to będzie w miarę intensywny mecz, to możemy spodziewać się, że wykona tych skoków ze 180. I znowu,
a nawet w treningu może być nawet więcej, się okazuje, w niektórych sportach niż na meczu, prawda? Jak są na przykład lotne zmiany. Ja to też biorę pod uwagę i się okazuje, że są sporty, gdzie człowiek szybciej jest w stanie zwrócić na boisko niż na pełnoprawny trening. Mam tutaj na myśli właśnie te sporty, gdzie są chociażby koszykówka nawet, gdzie masz lotne zmiany, prawda? I możesz sobie też tym szafować. Się okazuje, że na meczu, wiadomo, intensywność jest często większa, a też zależna od tego, z kim i przeciwko komu grasz, tak? Natomiast możesz się okazuje, że na treningu jesteś więcej i więcej wykonasz skoków niż na meczu, gdzie na przykład spędziłeś tam 15 minut tylko z całego meczu, no? Ale to tylko taka dygresja i ja to tak myślę, że no, mamy ten znowu cel. To też jakby zawarłeś w swojej definicji, prawda? No i ten kontekst tego celu i po prostu regresując z tego celu do tego, co chcemy osiągnąć. Teraz te 60 skoków okej, w pierwszym tygodniu być może, no ale to jest 60, a tu jest na przykład powiedzmy te 180, o których wspomniałeś, no to musimy sobie to rozplanować. I zobacz, to nie musi być wcale chyba jakieś takie super trudne, bo mam wrażenie, że fizjoterapeuci nie chcą się tego podejmować, bo uważają, że jest to tak bardzo skomplikowane, że być może ja powinienem najpierw skończyć miliony szkoleń i kursów i przeczytać książki na zakresu przygotowania motorycznego, żeby to wykonać, ale przecież to jest ta sama zasada progresji i regresji, jak każdakolwiek inna, prawda? Tu jest pani Grażynka niosąca siatki.
Zasady są te same.
Zasady to są te same. To mi teraz pewnie przypomnisz, ta zasada set, prawda? Żeby na specyficznych obciążeń nakładanych na organizm i on się dzięki temu adaptuje do tego.
Specific adaptation imposed demands.
No właśnie, jakby to przetłumaczyłem tak, jak ja to rozumiem i to pamiętam jeszcze na studiach, że jak pisałem pracę, to była taka prosta zasada, która myślę, że do tej pory jakby można powiedzieć, że ją jakby uzupełnia ten optimal loading, prawda? Czyli no, tak musimy go dociążać, żeby progresywnie znalazł się w końcu na tych 180 skokach, które występują na meczu, a być może potem jeszcze dalej, bo te 180 skoków mogą być takiej wysokości, z taką intensywnością, z taką intencją, prawda? Intencją też możemy się bawić, nie? Także proste zasady i te zasady są wszędzie te same.
Dlaczego pacjenci nie robią ćwiczeń w domu?
No właśnie, dlaczego? Pacjenci, pytanie do was. No myślę, że po pierwsze, nie, no to co chyba też już powiedziałem o tym marketingu w rozumieniu sprzedaży, jak ważne są te ćwiczenia w procesie ich powrotu do zdrowia, przez co szukają innych rozwiązań, które mają czasami lepszy marketing, typu przyjdź do mnie, wykonajmy tą falę, nie chodzi, że uderzeniową, tylko jakąkolwiek inną falę, ona wpływa w ten i ten sposób na twoje ścięgno, dzięki czemu ono się leczy, a my po prostu mówimy, proszę się na przykład więcej ruszać, nie? Albo wykonuj spięcie na palce, tak? Bez właśnie też tego planu. I to jest kolejny, drugi podpunkt, myślę, że nie pokazanie tego procesu, tego planu, który jest przed tym człowiekiem, żeby wiedział, co przed nim stoi i właściwie po co znowu ma to robić, tak? No trzecia rzecz, no szukanie wymówek i to już jest w naturze ludzkiej, bo z natury jesteśmy leniwi i teraz właśnie nie mówię o tych sportowcach, bo no sportowiec, wiadomo, to jest raz, że to jest jego zawód, ale są też tacy sportowcy, którzy mówią, boisko wyjaśnij, prawda? Czyli on nie chce chodzić na siłownię, on nie chce ćwiczyć, on chce tylko przy piłce biegać, grać, cokolwiek on tam robi. Więc jakby szukamy sobie tych wymówek i teraz często winny jest terapeuta. No, on mi zadał złe ćwiczenia, one wcale mi nie pomagają po tygodniu, więc ja tak jak powiedziałem, no, mam takie przykłady i nawet ostatnio był pacjent, prawda? Przychodzi mu, że nie robił tych ćwiczeń. Nawet nie chodziło o to, że on nie ma czasu, po prostu on mówi, że to nie do końca one do niego przemawiały i tak dalej. No więc jakby ja lubię dopytać, o co chodzi właściwie, co można było zmienić. Dlatego to miałem na myśli, mówiąc o tych kompromisach. I na końcu się okazało, że nie robił 20 powtórzeń, tylko robi teraz 10 powtórzeń z oporem. Czyli de facto według moich odczuć robi więcej. Jakby miał to zmierzyć pewnie w obciążeniach na te tkanki, które były poddawane rehabilitacji, to robi tego więcej, w jego mniemaniu robi mniej. Czyli w jakiś sposób on jest zadowolony i ja też, czyli mamy kompromis. On mi napisał dwa dni później, że wykonuje te ćwiczenia i że teraz mu się one podobają. Więc troszeczkę myślę, musimy też być elastyczni. I chyba to, no pewnie jeszcze parę innych kwestii zaraz nam tutaj wyjdzie. Ty coś podpowiesz.
No, myślę, że kwestia takiej narracji, która w ogóle robi branża, straszenie nieidealnym ruchem. Czyli jeżeli nie ruszasz się idealnie, nie masz idealnej techniki ćwiczeń, to coś popsuje. To się dzieje i w treningu, i to się dzieje w fizjoterapii. To się wszędzie dzieje. To po prostu myślę, że cały czas jest epidemia, na którą jeszcze nie ma lekarstwa, a ta szczepionka w postaci tej edukacji w mediach społecznościowych, którą chociażby my dzisiaj robimy, ona cały czas jest niewystarczająca. A problem jest chyba najbardziej powszechny, jakich tylko przychodzi mi do głowy. Wielokrotnie zdarzyło mi się, kiedy na początku, bo teraz już jestem, myślę, w tej edukacji lepszy, ale kiedy jeszcze nie rozumiałem istoty tej edukacji, trochę ją bagatelizowałem, zdarzały mi się sytuacje, kiedy dawałem właśnie zestaw ćwiczeń, ktoś przychodził, ja potem próbowałem zweryfikować, czy ta osoba to robiła, weryfikowałem na różne sposoby i okazywało się, że niektórych ćwiczeń nie robili. I jak zapytałem się, dlaczego nie robili tych pewnych ćwiczeń, no to okazało się, że bali się, że robią je źle i że one mi zaszkodzą. No i uświadomiłem sobie, jak duży impact jest właśnie w tej błędnej narracji, o której wspomniałem przed chwilą i jak to trzeba było odkręcać potem. I to naprawdę jest trudne, bo wiesz, z takimi błędnymi przekonaniami nie jest tak prosto, że jeżeli ktoś powie, no ja się tego bałem, bo nie wiedziałem, czy robię to dobrze, a ja mu wystarczy, że powiem, ale proszę się nie bać, to wszystko będzie okej, robi pan dostatecznie dobrze, albo w ogóle ta narracja jest nieprawdziwa, że sobie zrobi pan krzywdę tym źle wykonanym plankiem. To on to przyjmie, ale to nie zmieni tego jego błędnego przekonania tego od razu. To znowu potrzebuje pewnego procesu. Dlatego uważam, że ta edukacja taka systemowa wszystkich fizjoterapeutów, pacjentów jest kluczowa. Bo my potrafimy straszyć, pacjentów tym, że coś robią źle. Zresztą my ten proces straszenia zaczynamy bardzo skrzętnie już na etapie diagnostyki, która bardzo często jest nierzetelna, nietrafna i nie ma żadnej wartości, jakiś tam test. My sobie z niego coś tam wnioskujemy, chętnie, ochoczo dzielimy się z pacjentem, mówimy, że ma jakąś dysfunkcję i potem próbujemy tą dysfunkcję naprawić. Dajemy jakieś ćwiczenia, które mają być wykonane perfekcyjnie. No i ktoś ma, mam dysfunkcję, nie wiem jak to ćwiczenie robić, na pewno jest dla mnie złe. No pacjent ma przerąbane.
Wiesz co, no, to jest trochę tak, wracając do PFPS-u i tego właśnie, że pacjent boi się, że to kolano wyjdzie mu przed obrys stopy, no bo tak już usłyszał wcześniej. A potem pokazuje, że zejście ze schodów właściwie wiąże się z tym, jakby zawiązanie butów czasami się będzie z tym wiązało, że to kolano pójdzie do przodu. I w sportach, jak pokaż mu mecz koszykówki, to się dzieje cały czas, łącznie z tym, że to kolano się gdzieś tam skoślawiło i te rzeczy są potrzebne. Więc jakby pewnie te szukanie tych analogii, takich momentów dla takiego pacjenta, żeby on rzeczywiście zrozumiał to, że to, co wcześniej słyszał, no to była bzdura generalnie. Że po prostu trzeba pokazać mu tą alternatywę, tylko no właśnie jak go przekonać, to jest jakby cała trudność i są też różne osoby, różni pacjenci, są tacy, którzy potrzebują twardych danych, niektórzy potrzebują trochę bardziej takiego romantycznego wytłumaczenia, prawda? I myślę, że też się z tym spotykamy na co dzień, nie?
Tu będzie cięcie też, Arku? Bo chciałem zanotować.
Jest.
Dobra, i tu, Arku, wracamy. Jeżeli jeszcze mówimy o tym procesie realizacji treningów, właściwie treningów, ja już widzisz, na przemieniu używam tych sformułowań, tej terapii ruchem, to myślę, że warto powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Ona znowu wybrzmiała z tego już, co mówiłeś, ale ja to w pewien sposób zawrę taką ramę. Przeglądając literaturę, będziemy napotykali na takie dwa pojęcia. Adherence i compliance, które w ogóle stosowane są naprzemiennie, mimo że trochę będą mówiły o różnych rzeczach, ale żeby znowu trochę to uporządkować, ten chaos w ramach tych pojęć, to lubię przytoczyć taką narrację, że ten compliance dobrze by było, gdyby był rozumiany jako zgodność interwencji wykonanej z zaplanowaną, czyli najlepsze są plany te, które zostały zrealizowane no, w większości, jeżeli my poczynimy te starania, ażeby zrobić fajną kinezyterapię, dobre ćwiczenia, dobrą ilość serii powtórzeń, adekwatną w myśli tego optimal loading do danego pacjenta i potem ktoś zrobi z tego 20%, to potencjalnie nie zadziała. Jak zrobi 80%, no to już większa szansa, że zadziała. I teraz co wpływa na ten compliance? No kolejna rzecz, adherence. I można by sobie to trochę tak znowu definiować jako zaangażowanie w ten proces. Czyli chęć zrobienia tego, co mam zrobić. I tuś nagle się okazuje, że chcąc być dobrym w zakresie kinezyterapii, żeby ludzie robili to, co mają robić, to musimy również być, wykazać się pewnymi umiejętnościami miękkimi. Czyli tych ludzi nie tylko edukować, ale również jakoś wpływać na ich tą motywację. Bo wiemy, że możemy wyróżnić w takiej podstawie formie motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna to jest, jak Łukasz Stołowski stoi nad pacjentem i mówi jeszcze jedno powtórzenie, ale wtedy Łukasz znika i ten pacjent już może pomyśleć, a to już nie będę robił, bo już starczy mi. Pozostanie z tą motywacją wewnętrzną. I czasami w pewien sposób nadanie tej kinezyterapii pewnego motywu, pewnego celu, który w konsekwencji w opiece tego motywu sprawi, że to będzie realizowane, jest kluczowe. I ja, widzisz, jesteśmy w różnych miejscach, pracujemy. Ty pracujesz w Reha Sporcie typowo na sali do fizjoterapii.
To jest.
I to jest bardziej placówka medyczna. Siedzimy tutaj u mnie w klubie sportowym, który jest no, w takiej koncepcji crossfitowej, utrzymany, surowy. Tu się zdecydowanie nacisk jest na trenowanie położony. Ale przez to, że jesteśmy w takim środowisku, ja zazwyczaj zauważyłem, że nawet w pewien sposób taki mimowolny, naturalny, zaczynam wciągać tych pacjentów w ogóle w proces treningowy. Czyli on przychodzi z problemem, powiedzmy, tego Achillesa, czy tam bólu pleców, czy z czymkolwiek innym. Ja próbuję się z tym problemem uporać, ale jednocześnie struktura cała tych zajęć, miejsce, przebieg, charakterystyka przybiera formę treningu i nagle się okazuje, że ta osoba zostaje w tym procesie. Ona robi to, co ma robić w kontekście jej problemu, dlatego że widzi, że kurczę, przychodzę z ludźmi, pogadam, w sumie trenuję, nauczyłem się przy okazji podciągać, zrobiłem coś jeszcze, poprawiłem swoją sprawność, zrzuciłem 2 kilogramy. I nagle się okazuje, że pojawia się ten motyw, ażeby nie tyle uporać się ze swoim problemem, tylko chętnie wykonywać cały ten proces treningu sportowego czy rehabilitacji ortopedycznej, to są bieżne definicje, i nagle się kończy to sukcesem. To jest plus tego miejsca. Minus jest taki, że na początku ktoś przychodzi, to może być ta pani Grażyna, no, no. 55, nigdy nie była w takim miejscu z otyłością i nagle widzi kogoś, kto tutaj rzuca sztangą i biega bez koszulki.
Tak.
I tu jest ten problem, ale jak przez to przejdę, to wydaje mi się mieć łatwiej. A jak to jest u ciebie?
No wiesz, no prawda jest taka, że ten sala fizjoterapii, o której wspomniałeś, no to też nie do końca jest taka zwykła sala, gdzie nam się wydaje, że mamy ugulę i tam rzeczywiście są same schorowane osoby, bo rzeczywiście też jest tak, że przychodzi osoba o kulach, a obok niej rzuca ktoś piłką lekarską. Niektórzy tam rzeczywiście mają nawet z tym problem pewnie, więc jakby może nie do końca to miejsce jest całkowicie inne, ale no na pewno ta motywacja będzie inna i poza tym, dlatego ja myślę, że w ogóle to miejsce do rehabilitacji jest właśnie lepsze. Nawet nie chodzi, że tutaj jest lepiej niż w rehasporcie, chodzi bardziej o to, żeby tego pacjenta jak najbardziej wrzucać w normalną aktywność z pewnymi modyfikacjami po prostu. Jeżeli chodzi na zajęcia nawet grupowe, bo wiadomo, teraz mówimy o treningu z trenerem, czy to motorycznym, czy personalnym, no to jest super, tak? Ale znowu, ktoś ci powie, że nie chce na to chodzić, bo on nie lubi w ogóle sztangi dotykać, więc on by chciał chodzić dalej na spinning. No to możesz chodzić dalej na spinning, ewentualnie weź to pod uwagę, ustaw sobie to siodełko inaczej, jeżeli bolą cię te plecy. Jeżeli cię boli, jak podchodzisz do góry, to ustal z trenerem, że nie będziesz tego robił. Jeżeli to są zajęcia grupowe w innej formule, również te modyfikacje można wprowadzać. Także myślę, że ta komunikacja z pacjentem jest tutaj istotna, żeby ta aktywność była jak najwyższa i żeby właśnie ten compliance też był duży, jeżeli chodzi o tą naszą pracę. Teraz mi tam uciekł wątek.
Znajdziemy go zaraz. Miejsce, w którym pracujesz, nie? To o tym sobie rozmawiamy. Więc jak to wygląda u ciebie? No bo u mnie ten obiekt od pewnego momentu mi pomaga, na początku jest jakąś barierą. Takie hipotetyczne założenie moje jest, że u ciebie może być odwrotnie, czyli że na początku ktoś chętnie się rehabilituje, a potem będzie problem.
Tu też jest, wiesz co, kontekst jest taki, że do mnie na przykład przychodzi pacjent po pewne zalecenia do wykonywania albo w domu, albo daję mu sygnał, dobrze, tu masz kontakt do mojego znajomego trenera, albo spróbuj pomyśleć, czy jednak te zajęcia grupowe z koleżanką, sąsiadką nie byłoby dobrym pomysłem, tak żeby zwiększyć w ogóle tą aktywność fizyczną. Powiedz mi, na ile często jesteś w stanie wstawać od biurka, na ile jesteś w stanie zwiększyć tą aktywność na co dzień. Jeżeli masz z tym problem, spójrz sobie na krokomierz, zobacz, czy to ci pokazuje. Czyli oczywiście ten trener, jakby środowisko może być pierwszą formą motywacji, ale inne sztuczki, właśnie tak jak powiedziałem o tym krokomierzu, czy jeżeli masz problem ze wstawaniem od tego biurka, no to ustaw sobie ten alarm, żeby on częściej cię podnosił, żebyś musiał go po prostu wyłączyć. Także ja do końca nie wierzę w zmianę człowieka, że ja mu powiem zrób to i on to zacznie robić, bo jest taki dobry, tylko czasami trzeba im dawać takie, powiedzmy tak do nich podejść, żeby oni zwiększyli tą aktywność, nawet nie wiedząc, że to robią. Proste rozwiązania typu zaparkuj ten samochód troszeczkę dalej od miejsca pracy niż zawsze, nie używaj windy. Czy to są takie proste rzeczy, które dajemy nawet zdrowym ludziom jako zalecenie, prawda? I wtedy warto to wrzucić znowu kontekst tego Achillesa. Zobacz, to będzie parę więcej kroków, gdzie ty dociążysz tą tkankę, a tego byśmy właśnie też oczekiwali. Natomiast rzeczywiście nie wiem, czy takie badania nie powstały, bo może by były i by były na pewno ciekawe, że osoba, która jakby otacza się osobami chorymi, nie? Czyli na przykład w szpitalu, bardzo możliwe, że z takim Achillesem no, dłużej dochodziłaby do zdrowia niż właśnie w takim, gdzie to inne osoby ją motywując, widząc, gdzie one mogą być. I to też była w pewnym momencie...
Takie rzeczy są, bo my wiemy, że to jest proces warunkowania klasycznego, czy po prostu inaczej jeszcze powiedzieć uczenia się. Tak, to jest normalne. My jakby środowisko, w którym funkcjonujemy, determinuje nasze ramy poznawcze, w których się poruszamy i jak myślimy o naszym świecie otaczającym i nas samych. I to jest naprawdę duży problem.
Mi się przypomniało takie badanie psychologiczne, to było, wiadomo, te badania są różne, natomiast tam ludzie oglądali najpierw osoby starsze, takie bardziej geriatryczne i potem miały przejść przez korytarz i sprawdzano, tak, jak szybko przechodziły przez ten korytarz. I teraz jeżeli one widziały te osoby, no te nie chcę
mówić badania starsze. Przytacza Daniel Kahneman, świętej pamięci, już w swojej książce Pułapki umysłu.
No, tą książkę oczywiście polecam każdemu, kto w ogóle zajmuje się medycyną, natomiast być może właśnie tam ją to czytałem. Natomiast to tylko pokazuje, jak znowu ten przekaz, który mamy na co dzień, na nas wpływa i to miejsce, jak nas warunkuje. Ja też nie ukrywam, że to moje miejsce też jest troszeczkę prosportowe. Też widać tych sportowców, którzy pokazują, gdzie możesz być i jakie tu osoby też przychodzą. Też to warunkuje te osoby chore, które właśnie przychodzą o kulach, prawda? Albo nawet na kozetce obok będzie, bo to jest open space, więc jakby na kozetce obok leży osoba, ale już na przykład 4 tygodnie później i one mogą się powymieniać tymi informacjami na temat swojego przebiegu i gdzieś tam mówić sobie, żeby i się wspierać nawzajem. Także też to są pewne pozytywy z tego idące, ale tak jak powiedziałeś, też jak najszybciej bym wyrzucał do miejsca, gdzie ta aktywność jest jak na najwyższym poziomie i wtedy te rzeczy nawet można łączyć, prawda? Bo to miejsce można fajnie łączyć nawet z tą terapią manualną w niektórych przypadkach, tak? Jeżeli to jest dobrze przekazane, bo żeby nie było, że tutaj tylko kinezyterapia będzie tym, co my korzystamy, bo przecież masaż klasyczny, czy tam terapia manualna, jakkolwiek to nazwiemy, jeżeli w czasie tego masażu ja mówię pacjentowi, co jest tak naprawdę najistotniejsze i mówię, tu jest pan Artur i proszę udaj się do niego i tam będzie kluczowa praca. A jeżeli ty bardzo potrzebujesz tego masażu, bo czujesz się po nim lepiej, to możesz tutaj przyjść raz na jakiś czas, ale jakbym chciał, żebyś jak najczęściej chodził tam i z czasem będę go odrzucał od siebie, bo on w końcu sam zrozumie, że u ciebie jest lepiej. Tak często bywało, że ode mnie pacjent, który jakby po zwykłej operacji, czy to po ACL-u i tak dalej, w pewnym momencie trafiał do trenera, to było najlepsze rzecz, którą on mógł dla siebie zrobić i sam potem mi to mówił, że w końcu rzeczywiście poczuł się dobrze. A oczywiście to też czas, który upłynął, prawda, no bo to był ten moment, ale no myślę, że tu się zgodzę, że takie miejsca właśnie gdzieś tam dobrze ciągną tych pacjentów do góry, niż właśnie patrzenie na te schorowane osoby. Tutaj myślę, tam gdzie ja pracuję, to jest tak powiedzmy po środku tego, gdzie mogłyby te osoby się znaleźć. Dzisiaj też nasz znajomy lekarz, prawda, wspominał o tych różnicach w ogóle, jak to wygląda w normalnym szpitalu, jak to wygląda gdzieś indziej, prawda, w rozumieniu właśnie tego warunkowania, o którym wspomniałeś. Tak myślę przynajmniej.
Tak, to na pewno nawiązywał w podobnym kontekście do tego. Wiesz, myślę, że jakby to, co warto też podkreślić i chyba co jeszcze nie wybrzmiało dzisiaj, to fakt, że ta kinezyterapia, ona w wielu, a może i w większości problemów z aparatem ruchu będzie interwencją skuteczniejszą, aniżeli zabieg ortopedyczny, czy w ogóle interwencja taka lekarska, podanie jakiegoś leku. Ja myślę, że nie byłoby nadużyciem, jeżeli powiem, że w wielu przypadkach kwalifikacja do zabiegu i wykonanie tego zabiegu same w sobie nie są rozwiązaniem danego problemu, ale skłaniają pacjenta do tego, że on poddaje się potem pod proces rehabilitacji i wpadnie w ręce tego fizjoterapeuty, który jeszcze popracuje kinezyterapią i na dobrą sprawę to właśnie to będzie tym lekiem, który rozprawi się z jego problemem, a może mieć takie postrzeganie, zresztą to nawet ortopeda może mieć takie błędne przekonanie, jeżeli nie jest odpowiednio wykwalifikowany, albo taki na bieżąco z aktualną wiedzą naukową, że to jego interwencja przyniosła efekt.
No tutaj chyba musimy być tylko ostrożni, mówiąc, co jest tą skutecznością, bo pewnie tutaj nas chwycą za słówka, że mówimy, że kinezyterapia jest lepsza niż zabieg operacyjny, to żeby była jasność, chyba nie.
Ja powiedziałem, że w pewnych przypadkach i myślę, że nawet w większej ilości przypadków, o których sobie możemy powiedzieć, zawsze kontekst ma znaczenie.
Ale... I kontekst byłby taki, że myślę, że są wykonywane często zabiegi za wcześnie względem właśnie wprowadzania tej kinezyterapii między innymi ogólnoustrojowej, czyli przychodzi ta osoba otyła o słabym stanie zdrowia i skupiamy się na tym, że w rezonansie mamy uszkodzenie pewnej struktury. I to, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy, prawda, że to osoba mówi, że wymówką dla niej jest to, że ją boli to kolano i przez co nie może być aktywna, przez co nie może schudnąć. Prawda? To jest trochę na zasadzie, no schudłbym, ale musiałbym iść do dietetyka, ale jakoś nie mam na to czasu, prawda? Ale w sumie to nie wiesz, jak się dobrze odżywiać? Nie wiesz, że warzywa i owoce są zdrowsze niż słodycze? Nie, no wiem. No to po co dietetyk na tym etapie, wiesz co mi chodzi, tak, prawda? Więc tak samo jest z tym ruchem, więc tu się zgodzę, że najpierw zadbajmy o ogólny dobrostan człowieka i wtedy oceniajmy, czy ta struktura uszkodzona ma znaczenie u tego pacjenta. No i tu tak, no wtedy w tym przypadku myślę, że dużo operujemy. I oczywiście mówimy o takich przeciążeniowych tematach,
ale zobacz,
to była większa grupa, nie?
No. Ja w ogóle myślę, że...
Bo pourazowo, no bo żeby była jasna, pourazowo, no ciężko tutaj tak mówić, że ktoś ze świeżo uszkodzonym więzadłem jednym, drugim, trzecim, no jakby teraz mamy mówić o jego otyłości, no bo no to jest już cięższe
uraz.
W edukacji.
Tu uraz jest problemem,
tak.
A nie jakiś problem, jakiegoś, prawda, przeciążenie, czy tam jakiegoś jego dobrostanu.
Ale przeciążenie jak najbardziej, no i tu w 100% się wtedy zgodzę, że duża część zabiegów byłaby wykonywana niepotrzebnie, albo za wcześnie, po prostu może to niepotrzebnie za duże słowo, ale za wcześnie najpierw spróbujmy poprawić, to zresztą to przygotuje tego pacjenta do ewentualnego zabiegu.
Oczywiście. Nie?
Więc same plusy, więc skuteczność w tym przypadku jest wyższa. To jak tak sobie wybronimy kinezyterapię, to ja się z tym też podpisuję pod tym.
Ja myślę, że w ogóle jest bardzo duży taki globalny problem, no bo zobacz, jaką mamy sytuację. Mamy sytuację taką, że cały czas wielu ortopedów nie do końca rozumie istotę aparatu ruchu i kinezyterapii. Czyli, że aparat ruchu stworzony jest do ruchu i że kinezyterapia jest, można śmiało powiedzieć, lekarstwem na problemy współczesnego wieku. Fizjoterapeuci cały czas systemowo edukowani są z większym naciskiem na terapię manualną i w ogóle na terapię bierne. Ta kinezyterapia, to co mówiliśmy na początku, że jest traktowana po macoszemu i cały czas te informacje do nas spływają. Program nauczania nie daje dostatecznego akcentu na tą kinezyterapię. I do tego to wszystko zbudowało przez lata pewną narrację, która trafiła oczywiście do pacjentów, że oni wiedzą, że pewne rzeczy trzeba leczyć na przykład operacyjnie i że chcą terapii manualnej. I tu mamy taki trochę problem, że zbyt duża część tych wszystkich specjalizacji zaczęła prowadzić narrację pomijającą istotę tej kinezyterapii. Pacjenci zaczęli tego słuchać i przestali tego oczekiwać. Po prostu dla nich taka rozmowa jak dzisiaj, ona nigdy nie wybrzmiała. Mhm. Jej nigdy nie było. I on do ortopedy idzie albo po tabletkę na kręgosłup, albo po zastrzyk w kolano, albo po operację, że trzeba to zoperować, bo on nie może funkcjonować bez tej operacji, a potem jest rehabilitowany drenażem limfatycznym, nie? Albo terapią powięziową, nie? Że powięź to jest kolejny wytryk.
No tak, no to już jest też pewnie edukacja na poziomie szkolnym, prawda? Jakby deprecjonowanie w ogóle wychowania fizycznego albo nie zwracanie dużej uwagi na to, jak dużą rolę to odgrywa właśnie w tym statusie zdrowia w przyszłości, prawda? Mm-hmm. Tak, że jakby spojrzy na nas w ogóle pełen system zdrowia jako całość, nie tylko, że jest fundusz zdrowia osobno, ZUS osobno i edukacja szkolna osobno, tylko jako jedna wielka całość, to jeden powinien płynnie przychodzić w drugi i ten edukacyjny na poziomie szkolnym powinien wpływać na zmniejszenie kosztów później w systemie zdrowotnym na fundusz zdrowia, prawda? To jest utopijne i pewnie tak bardzo romantyczne, ale też nietrudne w wykonaniu, żeby jednak ta edukacja trwała i była powtarzana i na poziomie edukacji szkolnej i też rodziców, prawda, i tak dalej, więc pewne programy, oby takie dyskusje jak tutaj ta coś może zmieniały, no takie mam po prostu może marzenia, ale no, też po to chyba to robimy.
Tak, i w jakim stopniu działa? I myślę, że te media społecznościowe dają ogromny potencjał, żeby takie działania bez nawet wsparcia, no idealnie było, gdyby był wsparciami systemu, instytucji państwowych, one i tak mogą być skuteczne. Bo jednak w tej chwili duża część społeczeństwa, zwłaszcza tego młodego, o którym powiedziałeś, ona siedzi w tych mediach społecznościowych.
Aż za bardzo siedzi.
I jeżeli zaczniemy opowiadać dostatecznie dużo dowcipów, to zaczną chętnie nas słuchać, co?
Na TikToku musimy chyba.
Ja w ogóle sobie myślę, że chyba ta rozmowa z tobą to była taka najbardziej, na ludzi się najwięcej pozwalaliśmy, ale chyba też z uwagi na tą naszą relację i takie niewybredne poczucie humoru. No ale też nie brakło tutaj w tej rozmowie wielu takich merytorycznych rzeczy. Temat tej kinezyterapii, optimal loading, to jest temat rzeka, obydwoje o tym wiemy. Jakby samo w ramach projektu Praktyczna Strona Treningu, te szkolenie dla fizjoterapeutów i trenerów medycznych, współczesna kinezyterapia, kinezyterapia w praktyce, programowanie i periodyzacja treningu siły mięśniowej, od rehabilitacji do treningu sportowego. To jest i tak kobyła materiału, która to wszystko, które tu tak pobieżnie liznęliśmy, doprecyzuje, pokazuje przez pryzmat tego, co wiemy w literaturze naukowej oraz jak wyglądają, no, głównie na tych szkoleniach moje doświadczenia oraz ludzi, z którymi tam pracuję, to w pewien sposób, no, też nie wyczerpie tematu, ale myślę, że jest taką naprawdę mocną trójką, żeby...
Ja myślę, że w ogóle, zobacz, nie ma przypadłości chyba, a może znajdziemy taką, na której, która nie skorzystałaby przez wprowadzenie aktywności fizycznej i tej kinezyterapii.
Nie ma.
W takim rozumieniu, prawda? I to, co powiedział ten Wojciech Hoczko, prawda, czy ten lekarz nadworny Stefana Batorego, że żaden lek nie zastąpi ruchu, a ruch zastąpi lek, prawda? Czy jakoś tak to, że tak powiem, leciało, no to zobacz, to było 300-400 lat temu, prawda? I już wtedy to wiedzieli, prawda? Także oczywiście, żeby nie było, że to teraz kinezyterapia jest lekiem na całe zło, no bo tak też nie jest, prawda? Ale na pewno fajnie, żebyśmy
jest mocnym graczem, tak? Jest mocnym graczem na polu dobrostanu psychofizycznego człowieka.
I oczywiście jest specyficzna w dużym stopniu, prawda? Mhm. Ale no, to nie na tyle, żeby człowiek musiał przychodzić do nas, żeby zacząć się ruszać, prawda?
Oczywiście.
Bo tak jak powiedziałem o tym dietetyku, on nie potrzebuje dietetyka, żeby zacząć się lepiej odżywiać, bo on już to wie. To jakbyśmy na ulicy zapytali, jak wygląda zdrowa dieta, to większość ludzi myśli, że to powie. I tak samo, że ruch, czy jest zdrowy, też powie, że jest zdrowy. Ale to czemu się nie ruszasz? Mhm. I tu jest właśnie ta kwestia tej motywacji. I teraz pytanie jest właśnie czemu, nie? Mhm.
Te wszystkie tematy, które zostały niedopowiedziane, jest ich bez liku. No, ja je też próbuję, zresztą ty też poruszasz na szkoleniach. Mm-hmm. To jakby podkreśla, jeżeli ktoś myśli, że o, teraz usłyszą kinezoterapii dużo, no to niech sobie pomyśli, że słyszy naszą rozmowę, która no, będzie tam miała pewnie niespełna 2 godziny.
Każdy pacjent, każdy człowiek to jest troszeczkę inna forma kinezoterapii i specyficzności
tak,
dla niego.
Nie? I oczywiście, że tak. No dobra, Łukaszu, ja proponuję, żebyśmy w tym miejscu się zatrzymali i domknęli ten temat na tyle, na ile to jest możliwe. Jeżeli ktoś potrzebowałby większej ilości informacji, no to zapraszam na szkolenia Łukasza, moje. Bez względu, czy jesteście fizjoterapeutą, czy jesteście trenerem, tam pada wiele informacji, które są istotne klinicznie, istotne w praktyce, omawiają kwestie coachingu, czyli też rzeczy takiej niezmiernie ważnej. Czyli nawet jeżeli już wiemy, że ten optimal loading jest ważny, wiemy, że kinezoterapia jest ważna, to jak my tych ludzi uczymy ćwiczeń? Jakich my komend używamy? Czy my przypadkiem, to co ja obserwuję, nie piszemy doktoratów na temat przysiadu, że mamy pacjenta, uczymy go tego przysiadu przez godzinę. Czy tak naprawdę jest kwestia dobioru odpowiednich komend. External cue, internal cue, z odpowiedniego uczenia. Oczywiście, mimo że są tutaj takie, jest ogrom subtelności, że u każdego to będzie inaczej wyglądało dobieranie tego treningu, to my jesteśmy w stanie na podstawie tych dobrych praktyk i tego, co wiemy w literaturze naukowej, programować to. Zawierać to w konkretne protokoły, w konkretne wartości liczbowe, dobierać konkretne ciężary, odpowiednio częstotliwość, intensywność, objętość, pracować nad gęstością treningową, pracować odpowiednim tempem, to wszystko się da. I myślę, że również jak sobie o tym mówimy, to w całej tej fizjoterapii ta kinezyterapia jest takim narzędziem, które my właśnie możemy świetnie opisać, świetnie zaprogramować. A z terapią manualną czy innymi terapiami biernymi, no już takich starań nie możemy poczynić, bo tam z tym bodźcem to już może być śliski temat. Dlatego jeżeli jesteście fizjoterapeutami, jeżeli jesteście trenerami, to znajomość wiedzy z zakresu fundamentów kinezyterapii jest dla was obligatoryjna. Jeżeli jesteście natomiast pacjentem, no to wiedzcie, że nie ma możliwości utrzymać naszego dobrostanu psychofizycznego. Nie wrócicie po kontuzjach do pełni możliwości, jeżeli będziecie bazowali tylko na terapiach biernych. Ta terapia ruchem, to leczenie ruchem jest po prostu must have.
No jeżeli jesteś człowiekiem i się nie ruszasz, to po prostu zacznij się ruszać. No.
Tak jest.
Bo jeżeli nie jesteś jeszcze pacjentem, to zaraz będziesz. Jeżeli będziemy motywować przez strach, czasami też trzeba. Niestety.
Tak jest, tak jest.
A to najmniejszy wymiar kary jest zostać pacjentem. Bo... są różne
specjalizacje. Jeszcze u ciebie, nie? To są jeszcze fajne do ciebie pójdą.
No tutaj, sucharów, zawsze polecam się, jeżeli chodzi o suchary, także...
Nawet jak się nie poprawi, to będziecie zadowoleni.
Tak jest.
Łukaszu, dziękuję ci za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnej równie udanej rozmowy. Trzymaj się. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.